Jest godzina 21:30.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Chciałem Państwu bardzo podziękować za życzenia imieninowe, które imieniny wczoraj obchodziłem, za wszystkie telefony, maile, możliwe komunikatory. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem Państwu wdzięczny za wszelkie życzenia. Boża opieka i opieka Matki Bożej jest niezbędna tutaj przy tego rodzaju pracy również, na pewno. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i naszych gości. Panią Wolę Kuśmierską, która jest położną i prowadzi działalność edukacyjną przez stronę http Otulić Mamę. Otulić Mamę, bo to wiadomo, bez polskich znaków. Otulićmamę.pl, kto by chciał od razu sobie zerknąć do internetu, to może zobaczyć, o co tam chodzi. Jesteśmy również w tej chwili na Facebooku. Już nasze zdjęcie przy Matce Boskiej Siewnej jest. Także witam bardzo serdecznie panią Wolę Kuśnierską.
Szczęść Boże.
I pozdrawiamy teraz, bo jest tak, jest pani z mężem Bartłomiejem.
Dobry wieczór wszystkim, pozdrawiam wszystkich.
I z małą Marysią, 1,5-roczną, która w tej chwili jest w reżyserce pod opieką pani Joanny, która ją do przodu i do tyłu wozi, bo nie chce nam zasnąć. Ale to nie jest jedyne państwa dziecko.
Tak, mamy trójkę dzieci. Chciałbym pozdrowić te dzieci, które w tej chwili są pod opieką babci i dziadka. Henryczka 7 lat i Jadwisie 4 latka, których nie mogliśmy tutaj niestety ze sobą dzisiaj zabrać.
A Marysia ma 1,5 roku.
Dokładnie
jeszcze
tak.
Pozdrawiacie Państwo jeszcze kogoś?
Ja również pozdrawiam naszych dzieci, które mam nadzieję, że nas słuchają, a też pozdrawiam naszych dobrych znajomych, u których właśnie dzisiaj byliśmy, rodzinę Karpienia, a właśnie od których przyjechaliśmy na tę audycję. Mam nadzieję, że nas słuchają.
Bo też zajmują się podobną działalnością, tak jak pani?
Tak, tak. Właśnie Magda wspiera kobiety w karmieniu piersią i też po prostu na drodze macierzyństwa.
No, a państwo przez 5 lat mieszkali w Anglii, a pani jeszcze dzisiaj była w Anglii, dopiero samolotem prosto tutaj do Radia Maria na audycję pod tytułem Połóg może być piękny. Dla wielu nawet słowo połóg może być tajemniczą, jakąś informacją, co to takiego jest. Ja dużo na ten temat nie wiem, bo nasze dzieci rodziły się około 50 lat temu i oczywiście jako mąż i ojciec wspierałem żonę, ale nie wiedziałem tego wszystkiego, co w tej chwili już wiedza medyczna na ten temat mówi. Ale to pani Wola Kuśmierska nas wprowadzi w to zagadnienie, co to w ogóle jest ten połóg i o co to w tym połogu chodzi. Proszę bardzo.
No właśnie, temat w ogóle połogu jest bardzo mało znany, jest niepopularny, prawda? Teraz jest modne, by przygotowywać się do porodu, chodzić na szkoły rodzenia i często właśnie tak jest, że ten temat połogu, a połóg to jest właśnie 40 pierwszych dni po porodzie, tak? Poród liczymy od momentu urodzenia się łożyska i zaczyna się właśnie taki czas, szczególny czas, kiedy właśnie w tych 40 dniach, około 6 tygodni, ciało kobiety się adaptuje do nowych warunków, ciało się rehabilituje po tym, co właśnie powstanie błogosławionym po porodzie i właśnie zachodzą cofają się te wszystkie zmiany, które były właśnie podczas stanu błogosławionego, podczas porodu, żeby dziecko mogło bezpiecznie się urodzić, tak? I właśnie w ten czas ciało się adaptuje i się rehabilituje. I to jest bardzo fizjologiczne, tak, bo właśnie zmienia się praca krążenia krwi, prawda, praca serca, praca nerek, zaczyna się produkcja mleka i w ogóle kobieta jest inna w ten czas. To jest tak jakby okres przejściowy, jakby coś takiego pomiędzy, jakby właśnie taki moment, w którym rodzi się matka tak naprawdę.
Jest to trudne dla niej? Szczególnie jeżeli nie jest do tego przygotowana i również pewnie trudne dla męża, który w ogóle nie wie, o co chodzi. Było przedtem inaczej, a teraz jest inaczej i on tego nie może zrozumieć.
Właśnie. Bardzo często, szczególnie jeżeli to jest pierwszy...
Pierwsze dziecko.
Pierwsze dziecko, ale tutaj mój mąż chce coś powiedzieć. Nie?
Oczywiście, że chcę powiedzieć. Mam wiele do powiedzenia na temat połogu, no nie będę ciebie przegadywał. Ja mogę tylko powiedzieć, że moje dzieci, nasze dzieci rodziły się nie tak dawno i ja też nie wiedziałem, co znaczy słowo połóg. Choć interesowałem się tematami porodowymi bardzo, a mimo wszystko temat połogu był mi nieznany. Przez ostatnie 8 lat zgłębiłem go dosyć mocno, spraktykowałem i w dalszej części powiem coś więcej.
A teraz głos żonie.
No właśnie. I często tak jest, jeżeli to jest szczególnie pierwsze dziecko, jest po prostu wielkie zaskoczenie, tak? Właśnie my się przygotowujemy do porodu i bardzo często nie zastanawiamy się, co będzie się działo po. Jest takie jedno wielkie zaskoczenie, jest taki jeden wielki szok. Często właśnie chcemy właśnie się cieszyć się macierzyństwem. To jest taka, mamy też taką obrazkową taką wizję, prawda, które nam przekazują też media, tak? To, że właśnie szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, noworodek, szczęśliwy tata, wszyscy się przytulają, wszystko jest takie piękne, ładne i właśnie wszyscy mają takie oczekiwanie, że to tak będzie.
Cały czas.
Tak, ale nie zawsze tak jest. Tak naprawdę to jest bardzo trudny okres, bardzo ważny i bardzo trudny okres dla całej rodziny. I tutaj właśnie chcę, mąż jest po prostu zaskoczony, bo on też sobie nie tak wyobrażał sobie swoją żonę, którą rodzi, tak? Jak ten czas będzie przebiegał. I już moja praktyka, też moje własne doświadczenie, widzę i na ile, jaki to jest ważny temat. Jest taki, bo wiesz, że też jest taki temat, który mocno porusza kobiece serca. To zauważyłam, czyli nie przypadkiem, bo coś w tym jest. I właśnie moim zdaniem to jest bardzo ważny czas pod każdym względem. W ogóle mądrość ludzka, kultury, prawda, po prostu o tym wiedzieli. I wcześniej tak, jeżeli popatrzymy, zbadamy właśnie tradycje różnych narodów, to było zawsze traktowane jak taki specjalny czas. W kościele też to mamy, prawda, że pierwsze 40 dni po porodzie kobieta nie pojawiała się w miejscach publicznych, tak, i też w kościele. I tylko właśnie w 40 dzień był taki piękny obrzęd błogosławieństwa matki, wywód. I do tego czasu właśnie kobieta była traktowana inaczej. I później ona jakby wraca do kościoła. Teraz bardzo rzadko jest wykorzystywany ten obrzęd, ale jest piękny. Naprawdę polecam zgłębić temat tego obrzędu wywodu. I właśnie kobiety może, które słuchają, które są w stanie błogosławionym, żeby właśnie zapytała się swojego księdza, czy by taki obrzęd, piękny obrzęd wywodu, błogosławieństwa matki na przykład nie poprowadził właśnie w 40 dniu. To właśnie mówię o tych tradycjach, tak?
Po porodzie. Mhm. Mhm.
I wiadomo, wcześniej po prostu to była taka mądrość ludzka, która... Po prostu tak było i to było oczywiste, że pierwsze 40 dni po porodzie kobieta jest w spokoju, w ciszy, jest najczęściej leży, tak? Po prostu zajmuje się sobą i dzieckiem i tak naprawdę niczym dookoła. Do tej pory w tradycjach na przykład w Meksyku, w Indii, w Chinach, w Korei ciągle jest właśnie bardzo mocno ta tradycja jest żywa. I właśnie teraz już jest wszystko zbadane, tak? Jeżeli wcześniej po prostu to była taka mądrość ludzka i tak po prostu było, to teraz już oczywiście medycyna wszystko zbadała i dokładnie wiemy, co się dzieje w połogu.
Znaczy dawniej to była rodzina wielopokoleniowa. Jak matka po porodzie leżała, to cały dom, były ciocie, babcie, dziadkowie, którzy pomagali, uczyli, jak się przystosować do nowej sytuacji, bo oni już to przeżywali. A tutaj w tej chwili, no to właśnie, został mąż, który nie wie, jak się zabrać do tego. No i wyręczająca nas we wszystkim medycyna, służba zdrowia, a my sami wiemy tyle, co nic.
No właśnie, w tym moment, kiedy została jakby odebrana taka odpowiedzialność ludzi za swoje zdrowie, za swoich dzieci, tak, też właśnie połóg, jakby ta opieka kobiety w połogu też jakby przeszła na medycynę nowoczesną. I jest to dość taka ograniczona opieka. Właśnie tutaj chcę powiedzieć, że co się dzieje właśnie dlaczego ten czas jest ważny właśnie pod względem fizjologicznym, tak? Kiedy po prostu wszystko się w ciele zmienia. Często kobieta mówi, że to tak jakby jest nie jej ciało. To ona siebie nie poznaje. Ona patrzy na siebie i w ogóle nawet siebie sama nie rozumie, co się dzieje z jej ciałem, tak? I właśnie w te dni kobieta uczy się też siebie na nowo, bo ona już nie będzie już taką samą, jak była przed stanem błogosławionym, tak? To już jest zupełnie inna kobieta. I właśnie też wiemy, że ten cały koktajl hormonowy, koktajl hormonów, tak? Który się wydobywa w kobiecie w połogu, właśnie po prostu zmienia całe jej funkcjonowanie. Rozmiękczone są mięśnie w całym ciele, czyli kobieta jest bardzo jakby taka delikatna. W ogóle okres połogu jest najdelikatniejszym momentem w zdrowiu kobiecego zdrowia. Jest taka, nawet gdzieś przeczytałam w ludowych tradycjach takie posłowie, czy taką właśnie, że godny połóg równa się godna starość. No właśnie, mięśnie są rozluźnione, ścięgna, które utrzymywały macicę razem z dzieciątkiem, są też rozciągnięte i one nie wracają się tak od razu, tak? Czyli po porodzie to nie jest tak, że od razu właśnie mięśnie i wszystko, co jest w brzuchu, staje się takim, jak było przed stanem błogosławionym. Nie, to właśnie ten czas połogu powoduje to, że bardzo powoli cofają się te zmiany. Dlatego to właśnie istotny, ważny jest czas takiego pokoju, tak? Kiedy kobieta nie, właśnie najlepiej, żeby leżała w łóżku, tak? Odpoczywała. I to nam natura podpowiada, bo jeżeli wszystko robimy zgodnie z naturą, to wtedy kobieta, wiadomo, przez pierwsze dni, to tak naprawdę jest cały czas, siedzi i karmi. Czyli nie musi nic innego robić, po prostu siedzieć, leżeć i karmić. Czyli to było przewidziane, że nie musi wstawać szybko, tak? Właśnie dziecko jest przyczep i ona no już nie ma jak, jeżeli podążamy zgodnie z naturą, tak? A oczywiście, jeżeli walczymy z tym dzieckiem, że ma jeść po godzinach, że ma spać więcej, no to wtedy gdzieś ta harmonia już jest rozerwana. Następnie, co to psychologicznie, tak? To jest nowa rola, trzeba radzić z nowymi problemami, relacje małżeńskie, tak? Oczywiście intuicja, w ogóle zmiana sposobu funkcjonowania, myślenia, tak? Kobieta właśnie w te 40 dni uczy się być mamą tego konkretnego dziecka. Nawet jeżeli to jest 10. dziecko, to uczy się tego konkretnego dziecka, a dziecko uczy się mamy. Właśnie trzeba radzić sobie w tych nowych sytuacjach. I często tak jest właśnie, że kobieta sama siebie nie rozumie w ogóle, o co chodzi. Często jest takie, że boi się za siebie, za swoje zdrowie. Bardzo jest, boi się też za zdrowie dziecka, bo to jest taki okres, no można powiedzieć, no krytyczny jest, bo właśnie to jest gdzieś taki przejściowy taki etap, kiedy jest kobieta delikatna i jeszcze dziecko też jest takie osłabione, tak możemy powiedzieć, ale nie jest tak dosłownie, ale tak właśnie chce się wyrazić, że jest osłabiona, tak? I tutaj właśnie w te trudności w połogu, jeżeli kobieta też psychologicznie już wiemy, jaka jest inna, tak? Często już teraz mamy właśnie w rozwiniętych krajach europejskich mamy depresję poporodową, która jest no, bardzo widoczna, tak? To już nawet w swoim otoczeniu słyszę co chwilę, że kobieta przeżywa depresję poporodową. I w ogóle, jeżeli tak wziąć takie całe taką całą statystykę, ona jest taka dość ogólna, nie mam takich danych szczegółowych, ale tak ogólnie 80% kobiet po porodzie przeżywa takie stany depresyjne, takie smutki, taki baby blues to się nazywa, właśnie kiedy właśnie ta taka, że boi się właśnie za siebie, boi się za dziecko, płacze, jest niespokojna, jest nerwowa, tak? To może być właśnie takie stany wahania nastroju, prawda? 10%, 10-12 to właśnie kobiety, które już doznają naprawdę depresji poporodowej, która wymaga terapii. I 0,2% to już właśnie kobiety przeżywają już chorobę psychiczną, która była właśnie spowodowana stanem błogosławionym, porodem, połogiem, problemami, tak?
Takim złym przeżyciem tego porodu, połogu.
No, to jest oczywiście faktor. Nie musi być złe przeżycia, tylko to jest jeden z faktorów, który jakby no, rozwija też tą psychiczną chorobę, tak? Następny bardzo ważny moment to jest właśnie w połogu, właśnie w te pierwsze 40 dni rodzina jakby rodzi się na nowo. To są totalne nowe relacje, to jest budowanie nowych więzi, to uczenie się siebie, tak? Uczenie się siebie nawzajem. To jest taki start, tak? To jest taki start dla rodzicielstwa.
To jest bardzo ważny czas, bo rzutuje, jeżeli będzie dobrze przeżyty, to bardzo dobrze, ale jeżeli będzie źle przeżyty, to on może negatywnie rzutować na całe dalsze losy tego małżeństwa.
Tak, niestety właśnie to widzę, że jeżeli małżeństwa są nieprzygotowane, jeżeli właśnie nie ma też odpowiedniego wsparcia też z zewnątrz, prawda, jeżeli nie ma właśnie takiej jakiejś mądrej kobiety, która będzie pomagała, wspierała nowo narodzoną rodzinę, tak można powiedzieć, prawda, to też nawet słyszę takie odgłosy, że po prostu kobiety nie chcą mieć więcej dzieci, tak, bo te problemy ich tak przerosły, nie były do tego przygotowane.
Mówi pani o innej kobiecie, czyli o mamie teściowej, jakiejś cioci, które już to przeżywały i mogą pomóc. Ale przecież podstawa to jest, jak jest żona, to jest i mąż.
Tak, tak, właśnie czekam, bo właśnie mój mąż teraz wyszedł i tak czekam na niego, żeby...
Bo Marysia coś zaczęła piszczeć i trzeba ją było wynieść w wózeczku.
Tak. Właśnie teraz jesteśmy my kobiety, tak? Rodziny są zdane jakby same na siebie, tak? Najczęściej. I właśnie mąż jest takim najważniejszym, takim pierwszą właśnie osobą wsparcia, pierwszą po prostu pomocą.
Powinien być.
Bardzo dobrze, kiedy jest. Bardzo dobrze, kiedy jest. To też, znaczy, może być nie każdy też mąż odpowiednio przygotowany, tak? Też znamy przypadki, kiedy nie jest dobrym wsparciem. Dlatego tutaj właśnie jest ważny moment przygotowania męża, tak? Który taki właśnie tej najbliższej osoby, który, bo mąż też się wtedy, prawda, uczy się być ojcem. Uczy się na nowo wszystkiego. Dlatego właśnie ja teraz w swojej działalności, w swojej pracy tak bardzo właśnie skupiam się na tym temacie, bo widzę, jaki jest niesamowity potencjał, który tracimy. Kiedy połóg jest taki byle jaki, tak? Bez odpowiedniego przygotowania. Chociażby nawet prostego przygotowania. Naprawdę rehabilitacja po porodzie nie jest czymś bardzo skomplikowanym. To jest dostępne, to jest proste i ma być dostępne dla wszystkich. I właśnie jakby nad tym pracuję, na takiej odrodzenia, takiej nowej kultury poporodowej, o tym, jak wspierać matki, jak mężowie mogą wspierać matki. Na przykład mam tutaj u siebie na blogu taki wpis o oczekiwaniach żony od męża podczas połogu. I zawsze, znaczy moje koleżanki, znaczy napisałam ten wpis razem z moim mężem, napisałam go dla swoich najbliższych koleżanek, żeby mój mąż właśnie ten wpis jakby podsyłał potajemnie swoim kolegom, prawda, żeby po prostu mężczyzna zobaczył rzeczywiście, że na połóg moja żona też może mieć oczekiwania. I tam tak jest bardzo, no, pięknie jest to pisane, polecam właśnie małżeństwom i ojcom, które czekają na narodziny. dziecka, właśnie po prostu nawet chociażby zapytać się o swojej żony, jakie masz oczekiwania.
Także to jest bardzo ważny czas i tak jak mówiła pani, od niego zależy jak właściwie jakość dalszego małżeństwa. Mogą być duże trudności, a może być i też duże ułatwienie. Jak organizacyjnie się do tego nowego faktu w życiu przygotować? Pojawia się dziecko, ale to nie tylko po to, żeby ładnie w wózeczku je umieścić i iść na spacer do parku, ale to jest cała doba, więc to jest karmienie, to są pieluchy, czy teraz tam pampersy, różnego rodzaju przygotowania. No najpierw mama sama karmi, ale potem trzeba różnego rodzaju zupki i tak dalej. Ale połóg to jest te pierwsze 40 dni, to tylko mama karmi. To co?
No tak,
na czym
ale
to ma polegać? Rola
może, taty. Może ja tutaj coś powiem.
No właśnie.
Chwilą byłem u dziecka, bo troszkę się budzi, ale już jestem z powrotem. Pozdrawiam moich fanów, słuchających nas. I ciekawie pan powiedział, że mama karmi dziecko. No tak, ale ktoś musi karmić mamę.
No
w naszych czasach okazuje się, że większość z nas żyje w takich relacjach, że często mamy są daleko, tak? Mamy, czyli babcie naszych dzieci i nie są w stanie pomagać młodym małżonkom. Więc tutaj mąż musi stanąć na wysokości zadania i to często on zaczyna w kuchni przygotowywać dla kobiety, która chce godnie spędzić połóg.
Dla swojej żony.
Dla swojej żony, tak, dla swojej żony.
Tak, bo dobre odżywianie ma tutaj decydującą rolę właśnie na adaptację i rehabilitację ciała, tak? Trzeba dobrze odżywiać ciało w tym momencie. Zawsze właśnie w kulturach wszystkich jest specjalne diety, specjalne potrawy, takie rozgrzewające, ciepłe, świeżo przygotowane. Właśnie w różnych kulturach właśnie są takie specjalne potrawy dla kobiet właśnie w połogu. I właśnie jak przygotowaliśmy się do naszego trzeciego połogu, no to razem z mężem przedstawiłam mu taką listę posiłków, listę dań przykładową, którą wiem już z doświadczeń, że to są właśnie takie dobre posiłki, żeby mi przyrządzał. I
na szczęście te dania nie były bardzo skomplikowane. Mój pomysł, aby przygotować wcześniej i zamrozić, jakby nie został zaakceptowany.
Tak, dlatego, bo to miało być świeżo przygotowane jedzenie.
Dlatego po urodzeniu się naszej Marysi, powolutku, nie śpiesząc się, zacząłem przygotowywać. I okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne. Innych mężczyzn zachęcam, jeżeli nie mają doświadczenia w kuchni, aby spróbowali. Jestem przekonany, że to stwierdzenie, że mężczyźni mają lepszy smak i są lepszymi szefami kuchni, może coś w tym być z prawdy, ponieważ moje potrawy moją żonę zachwyciły w czasie połogu. I wydaje mi się, że to na nasze czasy to jest odpowiednie podejście, bo no, tak jak powiedziałem wcześniej, babcia nie zawsze jest blisko, koleżanki są zajęte. Mąż, który zostaje w domu na chociażby kilka dni po porodzie, jest wielką pomocą dla żony. Ja może jeszcze wspomnę tylko o naszych pierwszych połogach. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie miałem pojęcia, co to słowo znaczy. Choć z pierwszym dzieckiem udało mi się aż 10 dni spędzić w domu po porodzie. I to był cudowny czas. No, nie przedłożyło się to na drugie dziecko, ponieważ kiedy urodziło się nasze drugie dziecko, zupełnie zapomniałem o tym, że moja żona potrzebuje mnie w domu i ku zaskoczeniu jej na drugi dzień powiedziałem, że wracam do pracy. I to zrobiłem. I zostawiłem ją zupełnie sama. Dopiero po jakichś 2 latach zrozumiałem, jak strasznie ją skrzywdziłem takim zachowaniem. Wydawało mi się, że ona, mama 2 dzieci, już świetnie sobie radzi i że sobie poradzi, tak? A że ze względu na to, że potrzebujemy, prawda, co miesięcznie jakiejś sumy pieniędzy, no trzeba pracować. i nie zrozumiałem tej sytuacji. Na szczęście dostałem trzecią szansę i przy trzecim dziecku zgodziłem się zostać 40 dni w okolicy domu. Chodziłem troszkę i robiłem swoje prace, ale jakby byłem cały czas dostępny. No i to był wspaniały czas, ze względu także na to, że mamy dwójkę starszych dzieci, które też potrzebują opieki, prowadzenia do przedszkola, zajmowania się różnymi sprawami. Także, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Przy trzecim dziecku rzeczywiście przetestowaliśmy 40 dni połogu. Pomagały nam koleżanki mojej żony, które wszystkie pozdrawiam. I to był naprawdę błogosławiony czas.
To znaczy do trzech razy sztuka. Czy to znaczy, że koniec działalności?
Oczywiście, że nie. No, zacytowałem tylko nasze przysłowie, tak? Myślę, że z czwartym, piątym i następnym już pójdzie lekko, tak? Jeśli chodzi o sprawy połogowe.
Właśnie ja chciałam tylko sprostować, dlaczego w tym drugim połogu tak się wydarzyło. To właśnie wszystko przez po prostu brak porozumienia i brak komunikacji. Przez to, żeśmy po prostu o tym nie rozmawiali ze sobą. Dlatego zachęcam, żeby przygotowywać odpowiednio męża, tak, żeby po prostu z nim rozmawiać. Ja nawet specjalnie przed porodem zrobiliśmy taką randkę z mężem przed trzecim porodem, żeby po prostu omówić tylko moje oczekiwania, jeżeli chodzi o połóg. I to było wspaniałe.
Strasznie bałem się tej randki, choć była zapowiedziana. Bałem się tego, jakie są oczekiwania mojej żony co do połogu. Oczywiście nie domyślałem się niczego, bo w życiu generalnie się nie domyślam, ale cieszę się, że prosto mi to powiedziała. Nawet nie tylko powiedziała, po prostu dostałem zeszyt, w którym było zapisane nawet przepisy. Tak więc dla mnie, jako dla mężczyzny, który umie czytać, umie odpalić kuchenkę, było to już proste i bardzo łatwe i mogłem po prostu stanąć na wysokości zadania.
Bo była instrukcja napisana, wszystko było jasne.
Czarno na białym.
Także same oczekiwania ze strony żony są niewystarczające, żeby uruchomić męża. Musi być instrukcja i musi być chęć współpracy.
Odpowiednia też motywacja.
Motywacja.
No znaczy po prostu obiecałam mu, że...
Nawet nie pamiętam.
Wynagrodzę mu to wiele razy. Wynagrodzę po prostu mu tą troskę i tą miłość. I tak też jest. Po prostu tak byłam napełniona miłością i troską, że po prostu nieustannie teraz chcę dawać. Właśnie dawać, tak?
Tylko nie zawsze wszystko można dać, szczególnie w okresie połogu, gdzie organizm dopiero wraca do swojej normy.
Oczywiście
która zresztą już będzie inna. Ta zresztą norma już będzie inna niż przed pierwszym porodem w szczególności.
No okazuje się, ku mojemu zaskoczeniu, że z każdym kolejnym dzieckiem moja żona wychodzi szczęśliwsza z połogu. 40 dzień połogu.
Zdrowsza też.
Po prostu kiedy mówi do mnie, no mężu, dziękuję ci, to był wspaniały czas, dziękuję ci za pomoc, dziękuję moim przyjaciółkom, które nas wspierały. Po prostu patrzę na nią i widzę, jak ona kwitnie, tak? Jak po prostu nie to, że jest zmęczona, niedobrze wyglądająca, po prostu jest coraz piękniejszą kobietą. Dzieci są zachwycone swoją mamą, a dzięki temu i ja jestem szczęśliwszy.
A no właśnie.
I o to w tym wszystkim chodzi.
Żebyśmy właśnie budowali szczęście w naszej rodzinie, która dotychczas była małżeństwem, a teraz już jest rodziną.
Dlatego wziąłem ślub, bo chciałem być szczęśliwy. Tak, więc inaczej
razem
sobie
dojść
tego,
do nieba.
Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Okazuje się, że pomału zaczynamy realizować ten plan, który ma, myślę, że Pan Bóg włożył w nasze serca, a moja żona to pięknie opisała w swoich zeszytach.
Właśnie teraz wydaję taki e-book dla rodzin, dla małżeństw, które właśnie przygotowują się na czas połogu i tam właśnie są też te przepisy, to wszystko jakby jest dostępne.
Ale jedziemy dalej, bo
tak,
czas
tak. Lec. I właśnie no, po prostu jeszcze też chciałam właśnie dokończyć, jak możemy właśnie się przygotować do połogu, o co chodzi. Znaczy pierwsze, bardzo ważne, żeby zrozumieć potrzeby, tak? Odkryć te potrzeby. Jakie kobieta może mieć potrzeby w połogu, żeby kobieta sama, tak, odkryła swoje potrzeby. Jeżeli to jest pierwszy raz, no to najpierw trzeba posłuchać, na przykład, jakie potrzeby miały inne kobiety w twoim gronie, tak? i już zgodnie z tymi potrzebami organizowywać dalej, tak? Na przykład taka potrzeba fizyczna w ogóle spokoju i po prostu bycia w łóżku, tak? No właśnie, to nie jest takie proste, dlatego trzeba ten czas zorganizowywać, tak? Przemyśleć całą organizację. Też ważne jest to, by nie brać wszystkiego na siebie, tak? Bo mama po porodzie ma często tak jest, że właśnie hormony w pierwsze dni działają w taki sposób, że kobieta ma jakąś taką energię, chęć, w ogóle jakby weszła jeszcze na Mount Everest, nie? Takie ma poczucie, że ona po prostu jest bohaterka, urodziła. I ona właśnie na tej fali hormonów po prostu zaczyna, często tak jest, ja też tak robiłam, tak? Zaczyna po prostu robić jakieś wielkie rzeczy, nie wiem, sprzątać dom, nie wiem, iść gdzieś na spacer. I właśnie taka uświadomienie sobie jednak tej potrzeby, by w pierwsze dni być w ciszy, w spokoju i że to też jest fizyczna potrzeba, tak? To też wymaga organizacji. Rozstawienie priorytety, tak? Że tak naprawdę dziecko i mama to są najważniejsze. Karmienie, sen. Reszta może zrobić ktoś inny. Czyli kobieta musi sobie przemyśleć, co tylko ona może zrobić, tak? Bo tylko mama nakarmi piersią, prawda? Tylko mama przytuli to konkretne dziecko. Tylko mama sama zje jakieś pyszne, zdrowe jedzenie, by się dobrze zrehabilitować. Tylko mama może sama dla siebie pójść pod prysznic, prawda? A resztę, tam typu posprzątać, przygotować, zająć się starszymi dziećmi, na ten konkretny czas może zająć się ktoś inny. Jesteś w tym zastąpiona, tak?
Możesz być w tym zastąpiony. Nie musisz tego sama robić.
Tak, nie musisz tego wszystkiego sama robić. Dlatego warto szukać pomocy. Ten kręg kobiet jest niesamowicie ważny, tak? Taka wioska kobiet, tak? Kobiety dookoła, z kręgów. U nas to właśnie, gdzie ja mieszkam, to dla mnie to był właśnie taki krąg. Mamy taką grupę różańcową, żony w modlitwie. I to są właśnie dziewczyny, które bardzo pozdrawiam teraz, właśnie my się wspieramy też szczególnie w połogu. A jak się wspieramy? Gotujemy sobie nawzajem pyszne, zdrowe, świeżo przygotowane jedzenie, bo to jest najprostsze. To jest najprostsza rzecz, którą możemy zrobić dla nowonarodzonej mamie, przynieść jej dobre jedzenie i po prostu ją nakarmić, żeby ona już nie musiała się martwić, prawda, czy rodzina będzie głodna, że ona musi wstać. I to jest takie najprostsze, co można zrobić. Szukać pomocy, tak? Nie być samą w tym czasie połogu.
Tutaj Agata na Facebooku pisze, a możemy prosić o listę tych potraw na połóg? Większy komentarz w tej sprawie. No wszystkiego się nie da powiedzieć, bo...
Jest dokładna lista, którą przedstawiłam mojemu mężu, jest na moim blogu. To proszę po prostu pójść atulićmamę.pl, blog, i tam jest wpis, czym nakarmić mamę, i tam jest sama praktyka i dokładnie tam jest wszystko jest opisane. Nie, blog.
Aha, tu gdzie jest blog, na stronie blog i przy blogu jest dobrze. Dieta w połogu.
Konkrety, tak? Konkrety. I tam właśnie są też konkrety.
Czyli otworzyć internet już.
Tak.
Co jeszcze mam pani do powiedzenia?
No właśnie, dużo rozmawiać z mężem. Nie zapominać też o tych ważnych relacjach, to, że razem się buduje się małżeństwo, buduje się rodzina w tym czasie, uczy się nawzajem i właśnie w tym momencie przygotowywania się, tak, warto to wszystko omówić. Bo jeżeli nie będziemy sobą rozmawiać, po prostu nie będziemy wiedzieć, prawda, czego oczekujemy, czego chcemy, co się dzieje. Dlatego po prostu rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Dialog małżeński, no, niezastąpiony.
Mężczyznom, ojcom także polecam rozmawiać z kolegami, którzy przeżyli połóg. Jeśli ktoś jest dopiero ojcem, staje się ojcem, czeka na pierwsze dziecko, warto zapytać się innych ojców, tak? Szczególnie takich, którzy znają temat. Ja wiele dowiedziałem się od świetnych ojców, bardzo mnie wspierali i teraz sam staram się ich wspierać. Także nie tylko kobiety potrzebują tego wsparcia, mężczyźni także potrzebują. Nie zawsze kobieta jest w stanie mężczyźnie wytłumaczyć wszystko. Bardzo często inny mężczyzna jest to w stanie zrobić dużo, dużo prościej, efektywniej. Dawniej możliwe, że przechodziło to z pokolenia na pokolenie. Teraz jakoś ta więź czasem się zrywa. Dlatego wszystkim kolegom, znajomym, fanom z Facebooka polecam rozmawiać. Nie bać się tematu połogu. Poród, wiadomo, jest szkoła rodzenia. Kto nauczy nas połogu? Mnie uczy moja żona.
Bo połóg może być piękny.
Połóg, z mojego doświadczenia, połóg z dwóch przypadków na trzy jest piękny.
I na naszej audycji miało być jeszcze jedno małżeństwo, państwo powideł, ale ze względu na oczekiwanie na maleństwo, no nie mogła przyjechać pani Ania, ale jest w tej chwili z nami. Halo?
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Co by jeszcze pani dopowiedziała?
Ja chciałam powiedzieć, że razem z Wolą prowadzimy rekolekcje właśnie w tematyce rodzicielstwa, porodu. I temat połogu jest bardzo mocno związany oczywiście z całym tym procesem przychodzenia dziecka na świat. I te porody bywają różne. Czasem piękne, uskrzydlające, a czasem bardzo traumatyczne i niezwykle dotkliwie zostawiające jakieś rany w sercu kobiety. I tak godnie i dobrze przeżyty połóg, na który mamy wpływ, mamy już bardzo realny wpływ, bo o tyle, o ile w porodzie nie zawsze możemy wszystkim sterować, a tak naprawdę no, często ta sprawczość jest naprawdę ograniczona, to tutaj w połogu dochodzimy do takiego elementu, kiedy dobrze się przygotujemy, damy sobie prawo do kochania siebie i tego maleństwa, które przyszło na świat, to ten połóg może mieć niezwykłe terapeutyczne działanie, takie lecznicze, kiedy to, co nie wyszło w porodzie, to co nie, gdzieś te oczekiwania, które często kobieta ma dość wysokie, one się nie spełniły. To żeby miłość okazana w tych pierwszych 40 dniach sobie, maleństwu, również mężowi czy innym dzieciom, żeby ona uleczyła to wszystko, co nie było takie, jakie być powinno. I połóg tak naprawdę jest czasem prostym. To jest prosta droga do tego, żeby bardziej kochać, żeby po prostu wejść trochę w taki stan pustyni, takiego wyciszenia kobiecego, żeby nie czynić siebie bohaterką i nie dawać sobie dodatkowych punktów za to, że się już świetnie ogarnia mieszkanie, że już pranie jest wyprane, wszystko poskładane, że wszystko jest ogarnięte. Wprost przeciwnie, trzeba zejść do głębi właśnie tej relacji, która się teraz tworzy. Bardzo lubię, jak Wola właśnie mówi o tym, że jest to taki miesiąc miodowy, specjalny czas na miłość właśnie ze swoim maleństwem, żeby się uczyć tego dzieciątka, żeby dać sobie czas na odpoczynek. Jakie to jest ważne, żeby kobieta mogła po prostu odpoczywać, po prostu mogła też spać wtedy, kiedy dziecko śpi, a nie zajmować się wszystkim dookoła. I właśnie ten połóg jest czymś prostym. My często dzisiaj współczesny człowiek ma trudność właśnie z tym, co jest proste. A to trzeba jak najbardziej upraszczać. Nawet jakby nie martwić się tym, że połóg, cóż to takiego, jak to ogarnąć, nie mam pomysłu, bardziej wsłuchać się w siebie, bardziej zejść właśnie do swojego serca, do swoich potrzeb ciała, żeby to rozeznać i w to pójść. I jeszcze takie jedna taka myśl, to w połogu jest też takie cenne wyzwanie pod względem naszego rozwoju, czyli właśnie takie wyjście do ludzi, wyjście z prośbą. Ludzie pokorni potrafią prosić. I możemy czynić sobie takie wyzwanie właśnie, żeby nauczyć się prosić innych o pomoc. Takie kobiety, najlepiej kobiety, bo najlepiej one nas rozumieją, którym ufamy, które mogą nas wesprzeć w tym czasie, które zrozumieją, które właśnie ugotują, które przyjdą i przyniosą kwiaty, czy wyjdą ze starszymi dziećmi na spacer, cokolwiek. Ale to doświadczenie tej miłości od innych, ono również bardzo przemienia serce. Przemienia serce i potem jest to serce bardziej skore do dawania. Dlatego tak jak poród czyńmy pięknym, tak samo połóg czyńmy pięknym po to, żeby wchodzenie w rodzicielstwo było jak najbardziej łagodne, jak najbardziej delikatne, żebyśmy mogły być lepszymi mamami, a przez to, żeby cały nasz naród był lepszy, bo taka jaka mama, takie potem wychowanie dzieci. Wszystkiego dobrego, dziękuję
pani
bardzo.
Pani Aniu, tak? Mówiła pani, że jest to specjalny czas miłości, nauki miłości mamy i dziecka. Ale jeszcze prosiłbym o powiedzenie, jest tata i dziecko. Dla niego też jest to chyba specjalny miesiąc jakiejś nauki miłości, nauczenia się tego małego stworzenia, które nagle się pojawiło, nagle bryka, nagle się moczy, nagle płacze, nagle go trzeba karmić i nieważne, czy to środek dnia, czy środek nocy. Jak tutaj pani widzi tutaj rolę tej nauki miłości?
No tutaj mężczyzna jest jakby bardziej w ukryciu, jak święty Józef. On jest usługującym względem tej relacji, tutaj matka-dziecko, dlatego że no, najbardziej w tych pierwszych dniach po porodzie dziecko potrzebuje mleka mamy, przytulenia i takiej obecności ojca, ale niekoniecznie bezpośredniej, tylko taki, że tata po prostu jest, że gdzieś go słychać.
Na zapleczu.
Że jest.
Organizuje całą logistykę.
Całe życie rodzinne ogarnia, a mama jest tą, która jest najbliżej. Więc tutaj ojcowie mają no, takie pokorne i piękne zadanie po prostu bycia, trzymania wszystkiego w ryzach, pilnowania, a jednocześnie właśnie no, takiej nauki i miłości od tej wewnętrznej strony.
Ja właśnie też chciałam jeszcze dodać, że nawet taka drobna sugestia dla ojców, że jeżeli w połogu nawet ojciec wychodzi z domu, żeby zorganizował jednak życie i to cały właśnie układ w domu w taki sposób, żeby mama nie musiała wstawać. Nawet jeżeli idzie gdzieś z domu, wychodzi, to po prostu tak jest wszystko zorganizowane, to gniazdko, prawda, że mama nie musi na przykład wstawać, rozwieszać pranie, bo już jest rozwieszone blisko,
że wszystko w zasięgu ręki.
Jest wszystko w zasięgu ręki. Picie, jakiś drobny posiłek, tak, jest przy łóżku, tak, tutaj mamy, nawet jeżeli wychodzi, tak, jednak jego ręka tego świętego Józefa zostaje w domu.
Tak, tak. To jest no, bardzo istotne właśnie, żeby tworzyć taką komunię osób, żeby się dobrze rozumieć, żeby była ta chęć służby wzajemnej w małżeństwie. To jest bardzo istotne i bardzo gratuluję Wam, Wolu i Bartku, że do tego doszliście.
Dzięki, Aniu.
Dziękujemy.
No to, że Wam też gratulacje, bo znamy Wasze dzieci.
Dobrze,
nawet.
Dobrze.
Nawet podziwiamy, jak dobrze sobie radzicie z tym wszystkim. Wiemy, jak to jest, bo też mamy je w domu.
Dobrze, wszystkiego dobrego. Dziękuję pani Aniu. Serdecznie pozdrawiam.
Wszystkiego, co najpiękniejsze. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, czas nam leci, więc zapraszam do kontaktu z nami. Przypominam, temat połóg może być piękny. Nasi goście, Państwo Wola i Bartłomień Kuśmierscy. Jak na razie półtoroczna Marysia śpi. Także możemy.
Uśpiona się... przez tatę.
przez tatę, ale pani Joanna też pomagała. No. Zapraszamy do kontaktu z nami przez Facebooka, również telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej. 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej. 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Kiedyś zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą. Już zatwierdzony mój biznesplan. Wiem, po co grać co dzień się.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:17, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, połóg może być piękny. Nasi goście, państwo Wola i Bartłomiej Kuśniemierscy. Pani Wola jest położną i prowadzi stronę Otulić Mamy. Słuchamy Radio Maryja. Nie ma w tej chwili telefonu. W takim razie ja chciałbym jeszcze zadać pytanie, jak, bo już pani mówiła, że mężowi najlepiej napisać swoje oczekiwania w formie takiej instrukcji. Co powinna mama mieć przy sobie, o co ma zadbać, żeby sama nie musiała latać? Co mąż jest w stanie zrobić i przygotować? Z jakichś potrzebnych akcesoriów do opieki nad dzieckiem na przykład, dbać o to, żeby był odpowiedni zapas na przykład, czy pampersów, czy czegoś innego. No, proszę tutaj ten temat rozwinąć.
No właśnie, często tak jest, że przygotowanie się do połogu ogranicza się właśnie zdobywaniem takich różnych gadżetów dla dzieci, ubranek, tak? Przygotowanie takiego właśnie pokoika, tak? Dla dziecka.
To te wcześniejsze, prawda, przygotowania.
Tak, tak. I właśnie na tym się kończy, ale tak naprawdę właśnie ani te ubranka, ani te gadżety takie, których teraz jest bardzo dużo, nie pomagają w połogu, tak? Ale właśnie takie proste rzeczy, żeby przygotować bardziej nie pokoik dla dziecka, a takie gniazdko dla mamy i dziecka. No najczęściej to jest w sypialni, właśnie kiedy wszystko jest pod ręką, nawet te ubranka, pieluszki, picie, jedzenie, śmietnik, tak, na różne właśnie śmieci, które się tworzą.
Który trzeba opróżniać,
tak,
odpowiednio często,
tak.
I żeby była woda.
Piękne kwiaty przynieść, bo piękno jest też bardzo, taki moment piękna w połogu jest ważny.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, Jarek z tej strony.
Dobry wieczór, witamy panie Jarku.
Ja Ja dzwonię jadąc, co prawda samochodem, ale z racji tego, że też jestem ojcem, no, kilkoro dzieci i miałem tą przyjemność i okazję dzielić się z moją żoną językiem miłości, bo my mamy akurat no, takie szczęście, że dogadujemy się w sposób, że jesteśmy w stanie sobie pomagać i odnajdywać dla siebie tą miłość również poprzez pomoc i między innymi w połogu to było bardzo, bardzo dobrze widoczne, że tak powiem, że ona oczekiwała chyba bardziej podświadomie, bo nie byliśmy tak zaawansowani jak wy, żeby tutaj rozmawiać, żeby ustalać pewne reguły gry wcześniej i nie ukrywam, że my się tak śmiejemy, że dziecko, szczególnie to pierwsze, to jest doświadczenie na żywym organizmie i wszyscy się tego uczymy. I to ja tak z perspektywy ojca powiem, że naprawdę fajnie mieć, no już nie mówię o kolegach, bo to abstrakcja zupełna, żeby wśród mężczyzn znaleźć taką grupę. Takie grupy są, ale ja tak trochę przewrotnie mówię, taką grupę, która będzie też potrafiła mu wytłumaczyć co i jak i dlaczego przede wszystkim należy robić. Natomiast ważne jest też to, żeby, tak jak tutaj pani powiedziała, żeby no, de facto służyć, tak, żeby być dla tej kobiety wsparciem i w dużej mierze też pozwala to na to, żeby być dla niej jakimś takim, no nie wiem, bohaterem, rycerzem, jakkolwiek to można powiedzieć. Nie wiem, czy się słyszymy jeszcze.
Tak, słyszymy się. Zawiesił pan głos.
Tak, w każdym razie dla mnie to też jest taki okres, no na pewno bardzo wymagający i ważne, żeby każdy mężczyzna, mówię tutaj świadomie to słowo mężczyzna, a nie chłopiec, bo to czasami jest jednak mimo wszystko dość powszechne w dzisiejszych czasach, żeby stanął na wysokości zadania i no i też uświadomił sobie, bo to dla niektórych mężczyzn to jest też taki czas, kiedy no, pewne przewartościowanie musi nastąpić w priorytetach, w relacjach, również powiedzmy, że z kolegami i tak dalej. Tak? To tak z mojego doświadczenia życiowego. Ja dziękuję za tą audycję. Na pewno pozwolę sobie żonę namówić do tego, żeby jej odsłuchała. Ale no, fajnie było to wysłuchać i zobaczyć, że czasami tak intuicyjnie nawet jak wychodziłem do pracy, to żona dostawała jakiś tam, nie wiem, posiłek czy zestaw posiłków przygotowany, żeby nie musiała sobie już głowy tym zawracać. Tak nam się to akurat udało. Z Bogiem i jeszcze raz dziękuję za tą audycję.
Świetnie, brzmi to naprawdę świetnie. Powiem ci, że inspirująco. Pamiętajmy też, nie tylko ty, ale my wszyscy ojcowie, że te dzieci, które się rodzą, to praktycznie 50% z nich to też są przyszli mężczyźni, więc zadbajmy o te żony, aby ci młodzi chłopcy, te noworodki w przyszłości mieli prościej niż my, tak? A to, co powiedziałeś, wszystko jest dla mnie bardzo inspirujące. Ja mam taką grupę dobrych przyjaciół i to nawet nie tylko tam, gdzie mieszkam, ale tutaj w Polsce też mam taką grupę, może bardziej nie skupioną w jednym miejscu, tylko bardziej właśnie na telefon.
Efektywny tato?
Tak.
Tato.net.
Tak, oczywiście wszyscy koledzy z Tato.net to jest super ekipa, ale chciałem tutaj wspomnieć o jednym koledze, o moim dobrym przyjacielu Piotrku Szkudlarku, którego teraz pozdrawiam. I fajnie, że się odezwałeś na Facebooku.
No to może odpowiemy jemu. Powiedzcie coś o karmieniu piersią, o tym trudnym początku, gdy kobieta z bólu już nie może i za namową matek i babci, które 30-40 lat temu karmiły tydzień albo miesiąc, przechodzą na sztuczne mleko.
To ja najpierw odpowiem, bo no, też proszę. Się trochę na tym znam.
Ty też nie karmiłeś piersią, ale...
No ja karmił mamę, ja Piotrko, która karmiła piersią.
Ja Piotrkowi chciałem odpowiedzieć, że Piotrek, my w tym temacie niewiele możemy zrobić, oprócz tego, że możemy wspierać nasze żony. I tylko tyle. I jeśli my będziemy wspierać nasze żony będą miały więcej siły, żeby to robić.
I więcej mleka.
I więcej mleka, bo tego mleka okazuje się, tutaj moja żona jest specjalistką, no to są nieograniczone praktycznie ilości.
No właśnie i chronić młode mamy, które są bardzo podatne właśnie ze względu na ten specyficzny stan psychiczny, prawda? Są bardzo właśnie podatne na takie porady, na każde słowo, na każdą krytykę, na cokolwiek, nie wiem, nawet taki tekst typu: no co, ty nie możesz się pozbierać, weź ten narkarb, to dziecko i koniec, nie? I to po prostu rozwala, tak? Bo właśnie, ona odczuwa taki straszny ból. Jest problem. A czuję na przykład od swojej mamy jakiś taki komentarz, który no, nie jest właśnie powiedziane z empatią, powiedziane z czułością, z wyrozumiałością, prawda? Ale taki bardziej tylko, żeby gdzieś ukazać błąd, tak? Dlatego właśnie ważne są, w jaki sposób wspieramy kobiety po porodzie. To, co do niej mówimy, tak? Trzeba bardzo być ostrożnie z każdym słowem, szczególnie właśnie na temat karmienia piersią.
To może odbierzemy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Robert ze Święta Wszystkiego, kłaniam się. Ja jestem stałym słuchaczem audycji, dość często zabieram głos, zawsze słucham audycji rodzinnych, a zabieram głos często, bo jakoś tak wszystkie tematy są mi bliskie i wiele razy mam coś do powiedzenia, wydaje mi się. Dzisiaj również chciałem podzielić się takim doświadczeniem.
Proszę.
Jako, że mamy trójkę dzieci, czyli trzy porody, trzy połogi za sobą. Pierwszy to był jeszcze z obecnością rodziców mojej żony. Mieszkaliśmy razem. Kolejne dwa już samotne. Znaczy ja, żona i dzieci. I powiem szczerze, takim się chciałem podzielić doświadczeniem, później zadać pytanie, że ten pierwszy był najtrudniejszy, mimo że wokół była mama teściowa. I tak właśnie mi się wydaje, że przyszło nam życie takim troszeczkę w XXI wieku ojcom w takiej nowej rzeczywistości, nowej powiedzmy dla poprzednich pokoleń, bo bywało tak, że tutaj dziecko po porodzie zostało przejmowane przez matkę i wokół wszystkie ciotki, babcie, mamy i teściowe. Mężczyzna odstawiony na boczny tor, a teraz przyszedł taki czas, że właśnie mówi się o tym, że jesteśmy nie tylko później od zaprowadzania do przedszkola czy z wózkiem na spacer, ale od pierwszych dni obecni. I to jest taka nowa rzeczywistość i dla nas, i dla żon, i również dla mam, czy teściowych. Najbardziej chyba no, dla mam tych właśnie matek, które gdzieś tam czuły ten system z przeszłości patriarchalny, gdzie oto mężczyzna do roboty, a my tutaj się zaraz zajmiemy, otoczymy tą nową mamę naszą opieką, szczelnym kordonem i nie wpuścimy nikogo płci męskiej w najbliższą okolicę 10 metrów. No i mam takie pytanie, co myślą prowadzący o tej rzeczywistości, jak tutaj w dzisiejszych czasach, jakie jest miejsce babć mam w tej rzeczywistości? Czy jak tylko jest możliwość, to bierzemy sprawy w swoje ręce, mężczyzna, ojciec i mama, czyli matka, kobieta, no z naszą rodziną, jaką mamy jedno, dwoje, troje dzieci i tak dalej, czy wspólnie się tym zajmujemy, czy dopuszczamy mocno tutaj teściowe mamy do pomocy, gdzie tutaj stawiać granice, czy jeśli są chętne, to jak najbardziej korzystać i czy może mniej, czy może do pewnych aspektów tylko dopuszczać. Bo oczywiście mają milion rad o karmieniu, o tym, jak wygląda ten pokój, czy jest ciepło, czy zimno w tym pokoju, jak się czuje kobieta, czy powinna teraz spać, czy może nie spać i tak dalej, i tak dalej. No, jakie jest miejsce tych innych osób z najbliższej rodziny? Jak sądzą prowadzący? Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, panie Robercie.
No właśnie musimy sobie zdać sprawę, że rzeczywiście teraz troszeczkę są inne czasy i nasze mamy rodziły w innych okolicznościach, wychowywały też dzieci inaczej i właśnie czas się zmienia, my też się zmieniamy, zmieniają się też te relacje, prawda? I tutaj bardzo właśnie ważne też, znaczy po pierwsze sama jakby małżeństwo musi zdecydować, tak? Czy rzeczywiście na ile wpuści starsze pokolenie w swoje małżeństwo i właśnie w dzieci, w cały ten proces wychowania dzieci. Bardzo dobrze, kiedy kobieta, znaczy, może prosić o pomoc tam swoją mamę teściową, jeżeli rzeczywiście dobrze się z tym czuje, tak?
Pamiętaj, że mówimy o połogu, tak?
Tak.
Nie
tak.
O wychowywaniu dzieci.
Nie, mówimy właśnie, mówimy o połogu i czyli właśnie, że to jest taki delikatny czas w stanie psychicznym kobiety. I tutaj, znaczy, po prostu trzeba sobie zadać to pytanie w domu przed porodem. Na ile chcę właśnie, żeby moja teściowa czy mama była obecna. I jeżeli zdecydujemy, że tak, gdzieś tam chciałabym, żeby ona była, to wtedy właśnie ważne powiedzieć jeszcze przed porodem, bo mamy też mają oczekiwania, prawda? Nasze mamy też mają oczekiwania co do tego, co będzie, jak się urodzi ich tam wnuki, tak? Jak się urodzą. Dlatego ważne na przykład często tak powiedzieć po prostu, czego oczekujemy też od mam. Po prostu im powiedzieć prosto, bo jeżeli rozmawiamy, jesteśmy dorośli, i możemy sobie spokojnie rozmawiać, na przykład powiedząc, mamo, nam zależy na tym, żebyś ugotowała w piątek na przykład, tak, pyszną zupę dyniową, proszę przepis, jeżeli mama nie umie taką gotować, i nam ją przyniosła, tak, czy na przykład oczekujemy, że przyjdziesz i zajmiesz się starszymi dziećmi, wtedy my na przykład mąż, żona i, noworodek będziemy mogli mieć na przykład tylko czas dla siebie, tak, i trzeba jasno dać powiedzieć mamie, że mama nie przychodzi pomagać po to, by zajmować się dzieckiem i go nosić, noworodka, tak, bo od tego jest mama.
I tak? Tata.
Właśnie, bo tak najwięcej potrzebne noworodku jest potrzebny zapach rodziców najbliższych, prawda? Mleko mamy, bliskość mamy, spokój, tak naprawdę spokój i cisza też dziecko jest potrzebne. Czyli warto powiedzieć o tym wcześniej, bo pomijmy o tym, że mamy też mają oczekiwania.
Proszę.
Ja może powiem o naszym przykładzie z pierwszego połogu. Zanim jeszcze powiem, że każdy połóg był inny i myślę, że u każdej innej rodziny też tak jest, że tak jak porody bywają różne, tak połogi też są różne i trzeba się dostosować, trzeba dostosować rodzinę, sytuację. Czasem mama lub teściowa jest konieczna, czasem lepiej, aby, prawda, tylko była na telefonie i niekoniecznie codziennie przychodziła i podkręcała termostat w grzejniku, bo jej zawsze jest zimno, a mi na przykład jako mężczyźnie zawsze jest gorąco. I tutaj każdy zna te konflikty, trzeba ich unikać. W naszym pierwszym połogu, kiedy ja jeszcze nie znałem, co to połóg i tylko intuicyjnie chciałem, jako rozentuzjazmowany 30-letni ojciec, pomóc mojej żonie. Miałem cudowne 10 dni, kiedy mogłem zostać w domu i niestety po tych 10 dniach musiałem wyjechać bardzo daleko na 2 tygodnie. I wiedziałem, że nie będę ich widział przez 2 tygodnie i wiedziałem, że muszę to zrobić. Musiałem wtedy pojechać za granicę na 2 tygodnie. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale intuicyjnie przygotowałem grafik, wszystko rozpisałem. Moja żona wtedy została sama w mieszkaniu z maleńkim dzieckiem. Oczywiście nie chciałem, żeby ktoś tam się do nas wprowadzał, na przykład moja mama, ponieważ wiem, że to nie do końca byłoby fajne w tym momencie, w jakim wtedy byliśmy. Ale zaangażowałem wszystkie kobiety, które były w rodzinie. No, mężczyzn nie angażowałem, bo nie wiedziałem wtedy, jak to zrobić. Teraz już bym to też zrobił. I moja ciocia Jola, już niestety świętej pamięci, moja siostra Karolina, moja mama Ania, wszystkie brały czynny udział w pomaganiu mojej żonie i wszystkie podporządkowały się grafiku, który napisałem.
Bo było napisane, jakie są oczekiwania wobec konkretnej osoby.
Ja wtedy nie byłem możliwe, że osobą do dyskusji, byłem mocno wtedy autorytarny. Ja teraz jakby spojrzę na ten grafik, po prostu sam nie wierzę, co ja stworzyłem, tak? Ja napisałem mojej mamie, kiedy ma przyjść posprzątać mieszkanie, kiedy ma przyjść przynieść jedzenie. Ja napisałem cioci, kiedy ma przyjść przynieść jedzenie, kiedy może przyjść pomóc na przykład pranie zrobić w pralce. Ale co mnie zaskoczyło, wszystkim to pasowało. One oczywiście wiedzą, jaki ja jestem, wiedzą, że za mocno dyskutować ze mną nie można, bo jestem z Kuśmierskich, a u nas wszyscy tacy w rodzinie. No one się cudownie podporządkowały. Ja byłem 1500 kilometrów od domu, wiedziałem, że moją żonę codziennie odwiedzają minimum 3 kobiety na pół godzinki, na 45 minut i jej pomagają. I pomimo tego, że zostawiłem moją wolę i mojego Henryczka, to byłem spokojny. Wykonałem to, co miałem wykonać, tam gdzie pojechałem, wróciłem i tak to wspominam po tych już 7 latach. No robiłem to wszystko intuicyjnie, takie mam doświadczenie. Mogę powiedzieć, że jest ono dobre dla mnie i myślę, że dla mojej rodziny też.
Bo powiem, że generalnie w kobietach jest bardzo mocne generalnie pragnienie pomocy, tak? To jest piękne, dawać innym też osobom możliwość do czynienia dobra. I często właśnie mamy po prostu z tym problem, właśnie by prosić, właśnie Ania też o tym wspominała, tak? I to jest też z taką wielką pokorą, ale też z radością. Po prostu prosisz o konkretne rzeczy, tak? Konkrety.
Konkretna sprawa w konkretnym czasie. I wtedy wszystko gra.
Bo się nie zagrało. U nas zagrało i to naprawdę było zaskakujące.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam dzieci już dorosłe.
Pani imię?
Zofia stała słuchaczka, bo córka ma 26 lat, syn 24, a taki jeszcze najmłodszy 17. I to nie znaczy, że teraz są czasy nowoczesne. 26 lat temu mój mąż tak po prostu, właśnie w czasie połogu, jak tu państwo mówicie, po prostu sam kąpał. Nawet ja odpoczywałam podczas właśnie kąpieli dzieci, niemowląt. Tam ewentualnie, a wiesz, podaj to, podaj tamto. Ja cię wyręczę i właśnie mieszkamy z rodzicami moimi i też nie narzucali się, tylko po prostu dyskretnie wchodzili, może coś ci potrzeba. No oczywiście mama zajmowała się kuchnią, bo trzeba było gotować, no wiadomo, sprzątać, ogarnąć, to już mama sprzątała. I właśnie chciałam powiedzieć, że mają państwo właśnie rację, że trzeba czasami tak oddzielić tą pracę i rodzinę, że pomagają ci albo ci, a już przy trzecim dziecku to te gniazdko właśnie mąż tworzył razem ze starszymi, córką, która miała 9 lat i synkiem 7. Oczywiście córka listy pisała, mama, czekamy na ciebie, kochamy cię i tak dalej. Także pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Zofia.
Piękny głos. My nie twierdzimy, że czasy się zmieniają. No może się trochę zmienia otoczenie, no pragnienia ludzkie są cały czas takie same.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Oj, ktoś nam uciekł.
Pańska.
Słuchamy.
Miałam przyjemność poznać Wolę osobiście, także pozdrawiam serdecznie.
A kogo witamy?
Iza z Gdańska.
Witamy panią Izo.
Ja chciałam tylko dołożyć takie swoje wspomnienie z połogu. Mój mąż ogólnie jest bardzo troskliwym człowiekiem i też właśnie w taki intuicyjny sposób opiekował się mną. Ja jestem niestety po dwóch cięciach cesarskich. Może z tej racji, że to była operacja, to jakoś tak bardziej był dla mnie wyrozumiały, ale właśnie mam takie wspomnienie z drugiego mojego połogu. Pierwsze to wiadomo, to było w ogóle uczenie się w ogóle macierzyństwa, ale drugi połóg taki całkowicie błogi, gdzie byłam w sypialni i tak naprawdę tylko co jakiś czas zaglądali do mnie mąż albo synek, przychodzili porozmawiać albo przynieść jedzenie. A poza tym mogłam sobie tylko odpoczywać i bardzo dobrze wspominam ten czas, a dopiero też rekolekcje, właśnie poród może być piękny i konferencja woli uświadomiła mi, jak to był ważny czas dla mnie pod względem też takim fizycznym, że to po prostu wszystko musiało się regenerować i do tego jest potrzebny ten stan odpoczynku, takiego właśnie też leżenia. Także to tylko tyle chciałam dodać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że to był taki dobry czas duchowy, kiedy miałam dużo czasu też na modlitwę, na lekturę i myślę, że to bardzo mocno, bardzo dobrze wykorzystałam i nawet dzisiaj, jak mówiłam mężowi, że będzie ta audycja, to mu podziękowałam za to, że przez ten czas no tak świetnie nami opiekował.
Dziękujemy pani Izo za to świadectwo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam raz jeszcze i wszystkich zapraszam i polecam rekolekcję Poród może być piękny. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Może połóg może być piękny, jeżeli właśnie wiemy, co to jest i jak o to zadbać. By była współpraca przede wszystkim męża z żoną, z nową matką. Mama się uczy dziecka, każdego na nowo, jak słyszeliśmy, i musi mieć komfort ten spokój i zapewnione wszystkie rzeczy naokoło, by mogła być z tym dzieckiem i dla tego dziecka w ten czas połogu.
I jeszcze właśnie ważny moment, bo te też 40 dni, o których mówiłam właśnie ze względu fizjologicznego, tak, co się dzieje z ciałem kobiety, bardzo ważny moment, by też kobieta miała przestrzeń w połogu, by zadbać też właśnie o swoje zdrowie, zadbać też o siebie. Bo matki tak mają, tak? Rodzi się dziecko, po prostu cały świat się przykręca do góry nogami, jest tylko jedno spojrzenie na dziecko i całą siebie oddajesz. I właśnie w tym takim, tej euforii po prostu zapominasz o siebie. I nawet bywają takie przypadki, że właśnie kobieta w połogu po prostu zapomina jeść na przykład, tak? Nie pije, bo jest tak zajęta dzieckiem.
Bo dziecko akurat płacze, bo dziecko akurat czegoś potrzebuje. Matka zapomina o sobie, o swoich potrzebach, a tymczasem, żeby funkcjonować, musi jeść, musi pić.
Tak. Bo jest potrzebna dla tego dziecka, tak? Czyli musi być w dobrej też formie. Dlatego traktujemy też ten czas połogu jako taki czas, kiedy kobieta też dba o siebie, o swoje zdrowie, by wyjść z tego czasu, okresu błogosławionego porodu, połogu, wyjść właśnie taką zdrową mamą, tak?
Tak. I co dalej? Może podam numery telefonów, jeszcze przypomnę dla słuchaczy. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Powideł z tej strony.
Witamy, Grzegorzu.
Słucham was samochodem do domu wracając. I tak sobie pomyślałem, że można by jeszcze wspomnieć o takiej jednej rzeczy, że połóg jest takim pięknym okresem, jak Wolo ładnie mówi. Natomiast jest też takim okresem chyba pewnej regeneracji dla kobiety, co nie jest bez znaczenia dla jej ewentualnych późniejszych dzieci oraz jej relacji do dzieci. I jak Bartek jest wyjątkowym tatą, który umie ogarnąć bardzo wiele spraw i zarządzić wieloma instytucjami, tak wielu panów myślę, że potrzebuje takich bardzo jasnych wskazówek, że w tym czasie tych kilkudziesięciu dni po prostu muszą pracę zostawić trochę bardziej w takim tryb minimum, nie brać dodatkowych zleceń, nie siedzieć po godzinach, że muszą się wyspać oni również, że ja mówię tak może bardzo praktycznie, ale no trzeba naprawdę tą kobietę wesprzeć i to, że ona ma wypoczywać, to znaczy, że do zwykłych zajęć, które mężczyzna w domu robi, jeśli już w domu się angażuje, to tutaj na niego spadnie jeszcze taka cała druga porcja obowiązków, które zazwyczaj wykonuje żona. I ważne, żeby w swoim analitycznym umyśle i kochającym sercu wziął to pod uwagę i to wszystko właśnie sobie dokładnie zaplanował. Tutaj głos żony czy prośba żony jest bardzo, bardzo ważna, bo inaczej po prostu ten facet tego nie zobaczy. On tego nie będzie widział. Nie wiem, czy Wola się ze mną zgodzi, ale no mam takie wrażenie, że panu trzeba to bardzo, bardzo patologicznie mówić. I mam jeszcze taką jedną właśnie uwagę, że no mi leży na sercu to nasze dzieci. Zależy mi, żeby było ich dużo też trochę. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, że jeżeli kobieta, zwłaszcza przy swoim pierwszym dziecku czy drugim dziecku, zostanie sama w tym trudnym okresie, bo to jej organizm się musi zregenerować, jej ciało musi odpocząć, ona buduje tą więź z tym dzieckiem, ona się uczy wszystkiego, potrzebuje wsparcia, nie śpi w nocy, tak jak Wola mówiła, często kłopoty z karmieniem, czy trudności związane z tym, że trzeba wypracować, jak to dziecko je, jak nie je, mogą zdarzyć się nieprzespane noce. Jeżeli mężczyzna tutaj nie będzie zaangażowany no, na 200% przez ten czas, to jego żona prawdopodobnie bardzo źle przeżyje ten czas, który powinna wypoczywać i budować więź z dzieckiem i będzie o wiele bardziej, może nie zamknięta, ale miała dużo więcej obaw w związku z kolejnymi dziećmi, z kolejnym poczęciem. A co też w podświadomości kobiety bardzo często trochę ją zablokuje na męża samego. Bo dla kobiety każde współczucie ze swoim mężem jest potencjalnym poczęciem. A jeżeli mi się poczęcie kojarzy tylko z trudem, samotnością, ze zmęczeniem, to nie jest zachęcające. Więc taki głos z mojej strony, żeby panowie podeszli poważnie do tematu i naprawdę zobaczyli w tym potrzebę, potrzebę ich pełnego zaangażowania w tym czasie, który jest no, dla kobiety i piękny, ale też wymagający. Tyle z mojej strony.
Tak, dziękuję panie
Grzegorzu. Dziękuję bardzo za wizytę. Spokojnej nocy. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
O, super głos, Grzegorz. Znamy się dobrze, nie od wczoraj. Muszę ci powiedzieć, że ja jeszcze o tym nie mówiłem, ale w pewnym sensie jednak z egoistycznych pobudek staram się, aby ten połóg był godny, tak? Dla mojej żony. Jest mi ona strasznie potrzebna dalej w życiu. Silna, piękna, zdrowa. Właśnie po to, że też chcemy tych dzieci jeszcze, prawda? Że on takim błogosławieństwem są i no nie wyobrażam sobie, żeby moja żona po drugim porodzie powiedziała: słuchaj, ja już więcej nie chcę, bo to była taka męczarnia i w ogóle to już nie chcę, tak? Wiem, że wiele rodzin doświadcza czegoś takiego, tak? Możliwe, że godny połóg otworzyłby im pewne ścieżki do po prostu chcenia więcej, tak? Tych dzieci, tej miłości, szczęścia w małżeństwie. No my tego wszystkiego doświadczamy, dlatego po prostu o tym mówimy.
Jak już mówiłam, tak, bo też mi zależy na tym, żeby wspólnie, godnie przyjąć starość.
Nawet starość. Dobrze, dobrze. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Dominik Boże. Z okolic Władysławowa. Jestem ojcem trójki dzieci. Najstarszy Krzyś ma no, prawie już 7 lat, później jest Pawełek około 3 lat i Zuzia teraz będzie miała roczek. Ja chciałem powiedzieć, że fajnie słucha się tej audycji i nie wiem, czy słuchacze, którzy biorą w niej udział i również goście w studio, być może jeszcze nie doświadczyli wszystkiego, czego mogli doświadczyć. Wiadomo, uczymy się całe życie. Ale mam wrażenie mimo wszystko, że jednak w superlatywach, jednak pozytywnie, pięknie o tym wszystkim mówimy. I to jest piękne, bo życie jest piękne. Ale z małym wyjątkiem. Powiedzmy sobie prosto, szczerze i bez takiego troszeczkę fałszowania na tą dobrą stronę rzeczywistości. Nie to, że ja jestem sfrustrowany, absolutnie, ale takie jest życie, że kobiety bardzo często nie dają się zajmować dziećmi, swoim panom. Moja żona dopiero właściwie po drugim dziecku, po roku stwierdziła, że ja już nie daję rady, że fajnie by było, żebym na weekend może gdzieś pojechać, może ja sama i tak dalej. Jasne. No tylko, że ja ją parę poprzednich lat próbowałem z domu wypchnąć, żeby ona się od tego dziecka odczepiła. Czasami jest tak, że pracuje w różnych dziwnych porach, więc to tylko zwiększało jej frustrację i to niezadowolenie. No zobacz, no nie możesz mieć stałych godzin. Ja mówię, no tak, no ale proponowałem ci to, tego. I dopiero w momencie takiej frustracji, to wiadomo też, że zależy od typu osobowości, są cholerycy, są różni inni, ale gdzieś wychodzą te emocje, z którymi sobie nie radzimy i wcale nie jest tak pięknie. A kobiety, a propos tych planów, które sobie może gdzieś tam jakiś pan przygotowuje, albo w głowie, albo na papierze, albo gdzieś indziej jeszcze, a kobiety są po prostu mistrzyniami w niekonsekwencji. Tak jest moje doświadczenie, nie tylko obserwując moją żonę, ale też i znajomych. No, jeżeli coś sobie zaplanujemy i kobieta postanowi, że to trzeba zaplanować, zrobić tak i tak, to będzie pierwsza, która tą regułę złamie, pod wpływem emocji, bo myślą kobiety emocjonalnie. Wiadomo, że facet ceni sobie bardziej ryzyko, kobieta bezpieczeństwo i to gdzieś się tam ściera. Pamiętajmy też o tym, że to nie zawsze da się wszystko zaplanować, będzie ten... A do kobiet moich, mój taki apel do młodych mam. Dawajcie naprawdę mężczyznom więcej do gadania, że tak powiem, w kwestii dziecka. Bo jeżeli wasz mężczyzna jest w stanie wam naprawić auto, wybudował dom, zrobił instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, to się nie sypie, mieszkacie, dom się nie zawala, to dziecko też przeżyje. Dawajcie kobiety po prostu młodym tatusiom więcej swobody, mniej kontrolujcie, pamiętajcie, że jak będziecie kontrolować, to on za przeproszeniem nigdy tym prawdziwym facetem z jajami nie będzie, jak będziecie mu patrzeć na ręce i naprawdę dziecko z nim nie umrze. Dzięki, to tyle z mojej strony, do usłyszenia.
Tak, dziękuję panie Dominiku.
Aż boję się głosu kobiet, które zaraz się odezwą na telefonach, ale poczekajmy, posłuchamy.
Znaczy, to jest ważne, żeby
to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, jak najbardziej.
Stawał się tatą.
Ale właśnie to ja na samym początku powiedziałam, prawda, że ten czas jest naprawdę bardzo trudny i ze względów fizjologicznych, jeżeli mówimy o połogu, tak, psychologicznych, w relacjach, to jest bardzo trudny czas. I może być, nie zatuszowałam, że a, tak wszystko fajnie, pięknie może być. Nie, to jest bardzo trudny czas. Tylko właśnie taka odpowiednia nastawienie, odpowiednia elementarna organizacja, tak, właśnie może uczynić ten czas też pięknym, w tym trudzie, w tym bólu, tak, w tych problemach, właśnie pięknym czasem.
I w tych problemach, o których mówił pan Dominik, lekarstwo jest jedno, bo oczywiście wszyscy chcą jak najlepiej, ale wychodzi jak wychodzi. Dialog, rozmawiać, nie wolno się obrażać, nie wolno mieć pretensji, tylko rozmawiać. Nie wiem, dlaczego tak mówisz, dlaczego? Wyjaśnij mi, no, dlaczego akurat mam zrobić coś, co wydaje mi się, że zrobiłem dobrze? Co było nie tak? A, nie wiedziałem. No właśnie, trzeba powiedzieć, o co chodzi dokładnie. I jedna i druga strona powinna to wyjaśniać. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Płocka.
Witamy,
ja opiekowałam się siostrzenicą i jej dzieciątkiem po urodzeniu. 2 tygodnie tata, 2 tygodnie jej mama, później ja. Tylko piękne, naprawdę piękna audycja i piękne te informacje dotyczące połogu. A tak jak przedmówca mówił, nie zawsze jest tak ładnie, bo siostrzenica poroniła pierwsze dziecko, usłyszała bicie serduszka, później poroniła drugie dziecko. Musiała leżeć całą trzecią ciążę, więc wiadomo, w stresie silnym, czy urodzi się to dziecko, czy nie. I jak już urodził się szczęśliwie Gabryś, to ja, nie widząc ją codziennie, nie widziałam, że zaczyna się właśnie depresja. Dopiero lekarz poszedł na szczepienie, zwrócił uwagę, że potrzebna rozmowa, może myliska, a w końcu może pomoc no, specjalisty. Tym bardziej, że rano wchodząc do domu słyszałam, no, szokującą wiadomość, jaką mama się zwróciła do synka. I ten połóg to był później straszny, bo musiała natychmiast do psychiatry przestać, przerwać leczenie, karmienie, więc horror po prostu. Parę tysięcy razy to samo pytanie podczas spaceru w domu, jaka temperatura mleka, żeby było 6-7 stopni, ile wziąć, tyle mitów, ile. Po prostu zamiast tak pięknego połogu, to przeżywaliśmy naprawdę koszmar. I to w tych procentach się mieści, o których pani mówiła, że bywa właśnie depresja porodowa, tu wystąpiła 10 tygodnia i była tak silna, tak straszna, że nikomu tego nie życzę. I musiałam niestety wkroczyć i zamieszkać tam i na zmianę z mężem spaliśmy, żeby jej pilnować i dziecka i zająć się właśnie i mamą i dzieckiem, którym do dziś się opiekuje, już ma 5 lat i 4 miesiące Gabryś. Zaprowadzam do przedszkola, później odbieram go z przedszkola. I tak po prostu mi się trochę przykro zrobiło, że ten piękny okres połogu, no niestety był bardzo bolesny i trudny dla wszystkich.
Tak, czasami bywa.
Też właśnie zwrócę uwagę, że po poronieniu też jest połóg. Tak, to też jest szczególny czas, kiedy nie możemy właśnie zaniedbać wtedy zdrowie kobiety. I to fizyczne, i to psychiczne. I taki właśnie jeszcze głos, jeżeli chodzi o depresję poporodową, tak? Jeżeli tylko mamy jakąś myśl, tak? Czy coś obserwujemy, że coś się dzieje się z matką, czy nawet ze samą sobą, tak? Są pierwsze, co warto zrobić, to w internecie są takie testy. można samym przejść test na depresję poporodową. I to jest bardzo właśnie pomocne, bo często właśnie mamy mają jakieś takie dziwne stany i już myślą, czy to jeszcze jest ten baby blues, czy to już jest depresja poporodowa. I po prostu...
To dopiero lekarka, która poszła się na szczepienie, zauważyła po zachowaniu. Ja widząc ją codziennie, nie widziałam tych zmian. No wiem, że tylko była zmęczona nakarmieniem, bo do dzisiaj jest gabryśniatkiem. To tak, postał raz, dwa i usypiał. Budził się za godzinę, pociągnął cyca raz, dwa i znów usypiał. Więc ona w zasadzie też była zmęczona, bo jakby dzień i noc to dziecko było nieprzyklejone przy tej piersi.
I to jest też naturalne, tak? Już mówiłam o tym, że jeżeli podążamy zgodnie z naturą, to mama przez pierwsze tygodnie tak naprawdę leży w łóżku i cały czas karmi.
Tak było.
I to jest właśnie, i to jest właśnie normalny proces, kiedy laktacja się organizuje, prawda, wszystko się normalizuje, tak? Te procesy, kiedy mamy się uczą, wiadomo, też dbamy też o inne rzeczy, żeby dziecko się najadało, tak? Ale to już wiadomo, głębszy temat o karmieniu piersią dokładnie. Ale właśnie moment, znaczy to wiadomo, w jaki sposób było dziecko urodzone, stan błogosławiony, to wszystko oczywiście ma wpływ na zdrowie psychiczne kobiety i właśnie ta organizacja w połogu, dlatego no, zauważyliśmy, że jest w tym sens, że jeżeli się do tego czasu przygotowujesz, jeżeli gdzieś ta taka właśnie wiesz, czego chociażby oczekiwać, na przykład, że wiesz, że możliwa depresja poporodowa, tak? I oczywiście wtedy już obserwujesz siebie, bo to nie jest już takie rzadkie w naszych czasach.
Nie, bo później jak już czytałyśmy w wakacje, to tak różne odmiany depresji, tak formy są różne, że Ewa stwierdziłam, wiecie, ociu, to ja jeszcze miałam taki średni stan, bo są dużo gorsze. Ale to dopiero była w stanie zajrzeć wakacje, a to 25 marca, kiedy tak ja zauważyłam, że coś naprawdę jest nie tak. Bo wcześniej się brało to na karb tego, że no ona jest taka umęczona tym, że tak ma, no malutko jadł i zasypiał, Trochę tam po... I już sobie spał. Godzinkę, półtorej znów sobie troszeczkę pociągnął i nie chciał, chociaż tam się w policzego tego nie, łóżeczka zaciśnięte już nie. To się brało po prostu na karb tego zmęczenia tej mamy. Nie pomyślałabym, że tak się zaczyna depresja i to naprawdę była silna depresja, bardzo.
Bardzo ważny głos, właśnie warto zwracać uwagi tak na swoje najbliższe tak. kobiety. Czyli właśnie, otulmy mówię, ja tą nie kobietę.
Ja, żebym ja nie rozpoznała oznak, widząc ją codziennie, jak był mąż w pracy.
Tak, warto właśnie otulać kobiety wsparciem właśnie w te trudne dni. Tak?
Dla nas mężczyzn jest to chyba bardzo też trudne często. No, ja sam wiem po sobie, że też czasem zamykam się w sobie i ktoś może pomyśleć, że łapę jakąś depresję, tak? No oczywiście mężczyzna inaczej funkcjonuje niż kobieta troszkę, ale mogę powiedzieć tylko, że no trzeba uważać, patrzeć, dawać jak najwięcej miłości w czasie tego połogu. Możliwe, że wiele depresji udałoby się uniknąć, gdyby i poród, i czas połogu był po prostu bardziej zadbany, tak? Gdyby naprawdę otulić miłością tą kobietę.
Ale tu tak, tu było wszystko, oczekiwanie, radość, naprawdę już końcówka ładnie i mąż był przy porodzie, przyjechał razem, no później z dzieciątkiem. Wszystko było dobrze i my myśleliśmy po prostu, że tylko problem, że to jest problem karmienia, a tutaj chyba wychodziło ten stres przez te 9 miesięcy, kiedy ona musiała leżeć, tak? I nie wiedziała, czy następnego dnia to dziecko będzie utrzymane, czy nie. Że po prostu ja to tak później pomyślałam, że narasta ta niepewność, czy to dziecko będzie, czy nie będzie. No bo wiadomo, leżała w domu, rozmyślała, no słuchała muzyki.
No rozumiemy, lekarka pani Barbaro.
Raczej leżeć, nie wysilać się, prawda, żeby tą ciążę utrzymać. Tak, że to po prostu jednak 9 miesięcy, to jest 3/4 roku. I rodzi się dziecko fajne, ładne, zdrowe, no nie chce jeść. I tak się na to brało, ale to nie, to właśnie trzeba czytać, zobaczyć, czy sprawdzić testy. Dlatego właśnie dzwonię z tym głosem, że my nie poznajemy pierwszych oznak, a później to już jest tak silne, że potrzeba po prostu leki psychiatra.
I dobrze, pani Barbaro, już pani powiedziała, dziękuję, bo mamy kolejne. Tutaj jeszcze sprawy pani Kalia pisze na Facebooku. Ludzie, o czym wy mówicie? Arystokracja XXI wieku. Połóg to 3 dni w szpitalu, a potem na głęboką wodę. Dzisiaj babcie, ciocie są często daleko. 40 dni mama leży w łóżku, ją obsługują? kobieta rodzi i wali do roboty w polu. Dobrze, jak może zostać parę dni w domu i zająć się dzieckiem, ale przecież i domem. Nie wyobrażam sobie cały dzień leżeć i karmić i przewijać. Z nudów bym obiad ugotowała i posprzątała chatę. Dziewczyny, nie róbmy z siebie sierot, nieudaczników. Pozdrawiam. Co pani na to?
No, każdy głos ma prawo. Właśnie tutaj...
Bywają różne kondycje psychiczne.
Znaczy, to jest wielka sztuka, by pozwolić sobie na godny, piękny połóg. I tutaj właśnie jedyne, co mogę powiedzieć, chociażby wziąć po prostu ten czynnik fizjologiczny. Co się dzieje z ciałem w ten czas? Jeżeli po trzech dniach, znaczy weźmiemy tak, przez pierwsze 10-14, znaczy węzła, które utrzymywały macicę.
Mięśnie.
Więzadła, przepraszam. Więzadła, które utrzymywały macicę, tak, są rozciągnięte i wiadomo, wszystko po porodzie jest jakby troszeczkę opuszczone, tak? Nie trzyma się to formy. Mięśnie na miednicy też nie wykonują swoją funkcję, czyli podtrzymywanie narządów jamy brzusznej. Nie wykonują tą funkcję przez 14 dni, czyli każde wstawanie, każdy wysiłek w tych dniach, w tych właśnie pierwszych dniach powoduje to, że narządy rodne się opuszczają, tak? I mówiłam o tej godnej starości, dlatego to nie jest takie, chociażby nawet weźmiemy ten czynnik fizjologiczny, że to jest po prostu, to jest proste, to jest jak zegarek, tak? Jest tam 10-14 dni na to, by więzadła wróciły i by utrzymywały macicę w takim stanie, jak to ma być po porodzie, tak? Znaczy właśnie potrzebny jest spokój, tak? Jeżeli nie, no to po prostu te więzadła, tak? I zostaną rozciągnięte. Jeszcze dodatkowy wysiłek, na przykład podniesienia fotelika z dzieckiem, to już jest, no... To już jest, naprawdę zostaje to w ciele. To nie jest takie wszystko proste. No, arystokracja, tak. Arystokracja do XXI wieku. I bardzo się z tego cieszę.
Dbajmy o siebie.
Jest godność, tak? To jest, dla mnie to jest godne, tak? I to jest ważne, pozwolić sobie.
Bo inaczej te skutki nawet właśnie fizyczne pozostają w kobiecie, jeżeli nie jest to dobrze przeżyty ten połóg.
Jeżeli chcemy karmić piersią, tak, a po trzech dniach zaczynamy żyć normalnym życiem, no przepraszam, no bardzo, jest to naprawdę cud, jakby to karmienie piersią się było takie pełnowartościowe, prawda? Takie w pełni.
Chwila muzyki. Radio Maria 23:04. W audycji dla małżonków podajemy informacje. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie. Kolejny weekend, 14-16 czerwca. Rekolekcje spotkania małżeńskie, weekendowe dla małżonków, czyli dla pary małżeńskiej, obydwoje. Przyjeżdżają, zgłoszenia przyjmują w poszczególnych miejscach, bo są Kielce, Ośrodek Kielecki, Ośrodek Poznański, Ośrodek Tarnowski przygotowuje, prowadzi te rekolekcje w tym czasie. Ośrodek Kielecki, zgłoszenia przyjmują Państwo Barwinek, telefon 602 666 510. Powtarzam, 602 666 510. W Ośrodku Poznańskim zgłoszenia przyjmują, zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 513 806 120. Powtarzam, 513 806 120. I w Ośrodek Tarnowski w Grudku nad Dunajcem spotkanie małżeńskie organizuje. Cały czas mówimy o terminie kolejnego weekendu, 14-16 czerwca. Zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec, telefon 605 88 41 77. Powtarzam, 605 88 41 77. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 11 czerwca. ABC okazywania miłości dziecku przez ojca. Gość Leszek Podolecki, prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta. Pan Leszek prowadzi misje więzienne i to są jego refleksje z misji więziennych. Bo okazuje się, że właśnie osadzeni w więzieniach często, powiedzmy, są to te ich drogi życiowe poplątane przez to, że nie zaznali miłości ojcowskiej. 18 czerwca. Jak budować szczęście w małżeństwie? Państwo Julia i Janusz Staneccy prowadzą stronę w Niebieska Ławeczka. 25 czerwca. Pomoc duszpasterska w budowaniu trwałej więzi małżeńskiej. Ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Także serdecznie zapraszamy i nasi goście. Pani Wola Kuśmierska też ma zaproszenie
na rekolekcję. Poród może być piękny, gdzie też mówię też, mamy tam wpisane też znaczy taki warsztat o połogu też, bo widzimy, jakie to jest ważne. I już właśnie w najbliższy weekend, czyli 7-9 czerwca, odbędzie się już kolejna edycja rekolekcji, których inicjatorką jest Ania Powideł, która też się dzisiaj wypowiadała. I też będą, we wrześniu też jest kolejna edycja.
7-9 czerwca, gdzie?
W Zalesiu Górnym. Zapisy są na stronie fundacjafiloma.pl. Tak, tam są.
Filome, tak?
Filome. Jeżeli wpisać rekolekcję Poród może być piękny, Fundacja Filome.
I tam są szczegóły, tak, wtedy, do kogo zgłoszenia i tak dalej.
Dokładnie.
Czy jeszcze coś o swojej stronie?
Zapraszam też na moją stronę otulićmamę.pl, gdzie dzielę się właśnie tą moją pasją, tak? To jest taka, czuję w tym taką wielką swoją, teraz wielką, no po prostu czuję misję, żeby mówić o połogu, o tym ważnym czasie dla całej rodziny. I zapraszam na moją stronę, tam dzielę się przeróżną informacją praktyczną, bo jestem taką praktyczną osobą.
Również tym właśnie, jak żywić, jak co dawać do jedzenia mamie.
Tak, tak, bo to jest takie najprostsze i takie, no wszyscy, no właśnie, przygotować coś mamie. I tak zawsze mówię, że niech taka mądra koleżanka pomyśli, ktoś właśnie w jej otoczeniu urodził, prawda, żeby pomyśleć, co zrobić właśnie w połogu dla matki. No co, no najprostsze, przygotować jej jakieś dobre jedzenie, pomóc jej, tak, w opiece ze starszymi dziećmi, po prostu zaproponować swoją pomoc.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Teresa z Olsztyna.
Witamy Panią Teresę.
Nie słyszałam od początku i myślę, ale jeżeli nawet chciałabym coś powiedzieć, co może być istotne, bo nie wszystkie panie wiedzą. Chodzi o mianowicie tak zwany nawał pokarmu. O karmienie piersią. To teraz mamy wcześniej idą do domu i ten moment jest taki trudny właśnie w domu. Normalny, zwyczajny sposób, taki może domowy, mianowicie okłady. Albo okłady z rozwałkowanych liści świeżej kapusty na piersi bezpośrednio, nic i przywiązać tylko pieluszką na noc, albo to w Niemczech się tak właśnie robi, mianowicie okłady z serwatki lub z maślanki. Bardzo używam się ten stan taki zapalny, taki nawał pokarmowego, co jest ważne dla matki, to bardzo boli pieśń, nie jedna już zostaje to karmienie. To właśnie to jest takie ważne, co chciałam powiedzieć. To wszystko, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Tereso.
Dziękuję bardzo. Właśnie te takie problemy związane z karmieniem piersią pojawiają się dość często w pierwsze dni po porodzie, też pierwszy miesiąc po porodzie. I warto sobie pamiętać to, że rzeczywiście z każdym problemem, jeżeli chodzi o karmienie piersią, da się zaradzić z tym problemem. Po prostu trzeba szukać rozwiązania, bo jeżeli nam zależy na tym, by karmić piersią, właśnie taka drobna rzecz, tak, nawał pokarmu może całkowicie zniechęcić karmienie piersią, tak? I kobieta po prostu przestaje, mówi, ona tego nie chce cierpieć, nie chce z tym się wozić. I czy po prostu nie może znaleźć odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić. Dlatego warto pamiętać i szukać pomocy. Jeżeli nie jeden, to znaczy druga doświadczona mama ci pomoże, tak? W tym są poradni laktacyjni, prawda? Są właśnie kobiety, które po prostu tak wolontaryjnie wspierają kobiety, nawet przez internet w karmieniu piersią. Po prostu jest ogrom informacji, są doradczyni, tak, którzy właśnie wspierają kobiety. Też położne coraz bardziej się szkolą właśnie w takim po prostu wsparciu kobiet w karmieniu piersią. To jest ważny temat. Żeby nie zniechęcić się właśnie tymi takimi drobnymi problemami, które no, są bolesne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Janina z Warszawy. Ja też nie słuchałam od początku audycji, nie wiem, czy już była mowa o ułożeniu kręgosłupa w ciąży. Ja w 65 roku rodziłam pierwsze dziecko i właśnie trafiłam do takiego szpitala, gdzie była taka metoda, że po 3 godzinach po porodzie zganiali z łóżka, że powinna ta osoba już, która urodziła, chodzić. No i ja poszłam do łazienki. Okazało się, że na drugi dzień nie mogłam już się sama umyć, bo mój kręgosłup nagle zmienił widocznie położenie i musiałam przytrzymywać się jedną ręką umywalki, a drugą ręką się myć. I okazało się, że wylądowałam na neurologii. W ogóle przez miesiąc byłam. I właśnie tam mi powiedziano, że no słaby miałam kręgosłup i powinnam leżeć tak jak dawniej, tak mi lekarz powiedział, tak jak dawniej kobiety leżały po porodzie. No nie wiem jakie teraz, jeżeli chodzi o kręgosłup, są zalecenia, ale to, że kręgosłup zmienia swoje położenie, to jest wiadomo. I że potem powinien wracać na swoje miejsce również powoli, tak samo jak i te więzadła i ścięgna, o których mówiła pani położna. Także chciałam też ten temat poruszyć, właśnie zmiany ustawienia kręgosłupa. I niech się te kobiety wcale nie śpieszą do chodzenia, bo to wydaje mi się, że jednak nie jest takie bardzo dobre. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Janino.
Mogę skomentować, proszę, tak? Proszę. Ciągle jeszcze jest taka jakby wczesna pionizacja kobiety w porodzie, bo jest takie założenie, że poród to jest taka, to jak operacja, nie? Że to jest jakaś taka, potrzebujemy wcześniej pionizować kobiety właśnie po operacji, cięcie cesarskie, po operacjach, prawda? Żeby polepszyć krążenie krwi, żeby po prostu nie było takich zastojów w ciele, prawda? Lecz jest właśnie taki moment, że jednak ludowa mądrość, tak można powiedzieć, mówi o tym i też pokazują to badania, prawda, że ciało po porodzie, właśnie cały układ kostny, właśnie kości są rozmiękczone. Po prostu to było potrzebne. Tak działał hormon relaksyna po to, by bezpiecznie urodzić dziecko, by miednica podczas wychodzenia dziecka się troszeczkę się posuwała, tak się rozszerzała. I to właśnie w naturalny sposób w ostatnim trzymestrze ciąży po prostu całe ciało jakby nasyca się tym hormonem i jakby staje się takie miękkie, bardzo podatne. I dlatego właśnie mówię, że jest to tak delikatny moment, że w połogu tak naprawdę właśnie te zmiany tak powoli się cofają, no bo nie mogą tak naraz, nie? Nie mogą tak szybko właśnie to zrobić. I dlatego właśnie troszczymy się o tym spokoju, o tym niepodnoszeniu ciężarów i staramy się, żeby no jak możliwe być opiekuńczym jakby do siebie samej.
Gdyby wszyscy mężowie o tym wiedzieli, to by wiedzieli, dlaczego mają pomagać, żeby żona funkcjonowała w kolejnych miesiącach, latach sprawnie, a nie została jakąś inwalidą z tego powodu, że połóg został źle przeżyty i nastąpiły pewne zniekształcenia, które się mogły utrwalić.
Dlatego... No niestety, ja sam nie znałem nawet słowa połóg. Także każdemu warto doedukować się.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Uciekł nam słuchacz. Dobrze. To jeszcze mamy kwadransik niecały, także odbieramy telefony. Pisze Piotrek. Mama pije herbatki laktacyjne, pokarmu nie przybywa, bo brakuje podstawowej edukacji. Herbatka laktacyjna zmienia smak mleka, bo jest anyż. Ale produkcja mleka pobudza dostawianie do piersi. Co pani na to?
No, tak, dokładnie. No, bo czym więcej dziecko po prostu sie, nawet może być nam się wydaje, że to jest pusta pierś, tak? Ale nie jest. Właśnie mleko się produkuje tylko w tym momencie, kiedy dziecko sie pierś. Czy też przy pomocy laktatoru kobieta próbuje, prawda, pobudzić jakby tą laktację. Nawet wiemy, że można wykarmić dziecko, które jest adoptowane, tak? Tylko przez to, że przykładasz non-stop dziecko do piersi, dziecko sie i to jest taki sygnał dla ciała, produkcja mleka. Czym więcej sie, więcej mleka.
To znaczy sama herbatka tu nie pomoże.
Nie, herbatka, no razem z częstym przestawianiem, trzymaniem obok siebie dziecka przez te pierwsze dni, kiedy wszystkie te procesy się regulują.
Ale czy dziecku może nie smakować mleko mamy? Jeżeli mama się czegoś naje, napije, co mu potem
są takie głosy, to nie zdarza się bardzo często, lecz tak na przykład po zjedzeniu dużej ilości czosnku na przykład może, ale to nie znaczy, że może nie smakować, no bo właśnie w taki sposób dziecko przyzwyczaja się w przyszłości do różnych smaków.
Czyli wszystko jest potrzebne.
Tak. No ale oczywiście nie polecamy, żeby zjeść dużej ilości czosnku od razu po porodzie, ale już takie dziecko roczne spokojnie może właśnie pospróbować.
Co by pani jako położna jeszcze doradziła w tym trudnym okresie, w tym tak ważnym okresie, rzutującym na dalsze właściwie życie tej mamy, czyli małżeństwa? Czyli rodziny. To wszystko może się odbić negatywnie, a może bardzo pozytywnie, jeżeli jest no, zgodnie ze sztuką przeprowadzone, także nie należy się naśmiewać, że kobieta ma być w łóżku długo, bo jeżeli ma potrzebę tego leżenia, to tak ma być.
Jak powiedziałam, że najpierw, znaczy sama kobieta też musi odczuć swoje potrzeby, bo jakby przyjmuję, no oczywiście, że to jest, oczywiście, że jesteśmy wszystkie różne, tak? I mamy różne potrzeby. Bardzo ważny ten moment fizjologiczny, ale też na przykład są kobiety, które chcą zapraszać gości, a są takie, które nie chcą. Dlatego trzeba odczuć siebie, tak? Posłuchać siebie.
Trzeba po prostu rozmawiać, tak, żeby mąż nie może
gości zaprosić. I oczywiście z mężem też, tak, na przykład.
Bo musi to skonsultować. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dawidziewicza.
Teraz i zawsze.
Norbert, pod Radomia.
Witamy, panie Norbercie.
Mój głos tutaj może będzie taki trochę śmieszny, no żeby nie powiedzieć taki, no, pajacykowaty. No ja nie jestem ani ojcem, ani tam, no po prostu nie założyłem rodziny, ale tak no trochę się interesuję takimi rzeczami. I słyszałem kiedyś taki głos, że taka no dziewczyna, kobieta w stanie błogosławionym specjalnie zaczęła palić papierochy po to, żeby dziecko było chudsze, lżejsze i żeby mieć lżejszy poród. No to, no to dla mnie to jest coś, co no tak strasznego, że się w głowie nie mieści. No to ja nie wiem. Tutaj u nas w Radomiu jest taki ojciec, znaczy no był, bo już jest w takim stanie, takim no agonalnym, można powiedzieć, taki ojciec Hubert Czuma. On też przytaczał taki właśnie przykład, nie? Że to, no, to on się tak tylko popuka w głowę. Ludzie. No,
panie Norbercie, dał pan przykład jakichś zaleceń. Czy te zalecenia, pani Wolu, mają coś wspólnego z rzeczywistością?
No, niestety jest tak. Wiemy, że kobiety, które palą papierosy podczas stanu błogosławionego, statystycznie rodzą po prostu małe dzieci, tak? Takie wycieńczone przez to, że tytoń jakby blokuje krążenie krwi, tak? I po prostu dziecku nie dopływa odpowiednia ilość krwi i przez to po prostu jest mniejsze. Ale są lepsze sposoby na to, by dziecko nie wyrosło zbytnio, czyli ale wyrosło takie, jakie ma być, tak? Bo natura też jest bardzo mądra i dziecko ma, znaczy, jeżeli nie forsujemy tak bardzo, na przykład sztucznymi witaminami, przejadaniem się słodkich rzeczy, prawda, z bułek, jeżeli to wszystko ograniczamy, czyli tak normalnie, no, w ramach zdrowego odżywiania, bez witamin, dużej ilości witamin sztucznych, no to dziecko wyrośnie takie, jakie ma być.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Alicja z Dolnego Śląska, z tej strony. Ja chciałam krótko powiedzieć o swoim doświadczeniu połogu. Jestem mamą 14-miesięcznego synka i jestem także w stanie błogosławionym z drugim dzieciątkiem. Oczekiwaliśmy na dzieciątko z mężem 8 lat. Ponieważ leczyliśmy się metodą naprotechnologii przez wiele lat. I chcę właśnie powiedzieć, jak wygląda, jestem także położną i chcę powiedzieć właśnie, że okres połogu jest niesamowicie ważny zarówno dla mamy, jak i dla męża, jak i dla ojca dziecka. My z mężem mieliśmy to szczęście, że mieliśmy poród domowy, mamy zaprzyjaźnioną położną, która towarzyszy małżonkom w porodach domowych, więc dla mnie było niesamowicie ważne to, żeby mąż przez cały czas był ze mną i z dzieckiem, które się narodzi. Żeby nie było takiego momentu właśnie, że ja zostaję sama w szpitalu, że dzieciątko jakby odczuwa ten brak zarówno w moim odczuciu, jak i w swoim własnym maleńkim umyśle i odczuwaniu takiego maleńkiego dziecka. Chcę też się podzielić tym, że no nasz połóg był piękny, bo mąż oczywiście był ze mną w domu i w pełni zaangażował się jak tutaj było w audycji powiedziane, w tym, żeby obserwować i jakby wypełniać swoją misję służenia zarówno mnie, jak i dziecku w 100%. I chcę powiedzieć o takiej trudnej sytuacji, która nas spotkała, ponieważ nigdy nie, nawet jako położna, nie przypuszczałabym, że oczekując dzieciątka tyle lat, pragnąc tego dzieciątka z całego serca i przeżywając cały okres stanu błogosławionego pięknie, mimo tego, że troszkę była zagrożona ta ciąża z racji tego, że właśnie miałam stwierdzone oprócz kilku różnych innych niedolegliwości, tylko stanów chorobowych, także niedomogi lutealne. I chcę powiedzieć właśnie to, że istotne jest to niesamowicie, żeby mąż był cały czas przy żonie i żeby ta relacja była oparta na komunikacji, na dialogu prawie bez przerwy. Dlatego, że to mój mąż jakby zaobserwował, że dzieje się coś złego. Dlatego chcę to powiedzieć, że nie przypuszczalibyśmy nigdy jakoś nigdy byśmy może nie zrozumieli, jak ktoś by nam opowiadał, że czekając tyle lat na dziecko, pragnąc tego dziecka, po porodzie, po kilku dniach że można doświadczyć przeżywania właśnie tych stanów właśnie depresji poporodowej. I to zaobserwował mój mąż właśnie, że dzieje się coś złego.
Zauważył.
Zauważył właśnie w moim postępowaniu, że opiekuję się dzieciątkiem, jestem radosna, a za chwilę nagle płaczę, krytycznie jestem do siebie nastawiona, że robię, że wypełniam swoją rolę źle, że po prostu te stany były takie naprawdę dziwne. Ja tego nie rozumiałam. Dlaczego w jednym momencie jestem radosna, szczęśliwa, patrząc na synka, a za chwilę nie potrafię się nawet cieszyć tym, jak na niego patrzę, jak pięknie przytula się do mnie, jak pięknie grymasy twarzy, jakby odwzajemnia uśmiech takimi grymasami swoimi. A mąż właśnie zauważył te moje stany i dzięki temu właśnie, że leczyliśmy się przez wiele lat tą metodą naprotechnologii i dowiedzieliśmy się, że można temu zaradzić. I niestety w Polsce, nie wiem jak jest na świecie, w innych krajach, ale wiem, że w Polsce bardzo mało się o tym mówi. W naszym przypadku właśnie ten stan niedomogów lutealnych, tego, że miałam bardzo duże spadki progesteronu i przez wiele lat starania się o dzieciątko, co miesiąc po czasie właśnie owulacyjnym przyjmowałam luteinę jako naturalny progesteron. Nasza położna właśnie, która nam towarzyszyła, powiedziała nam o takim fakcie, że po porodzie jest to też niesamowicie ważna sprawa, dlatego że tuż przed porodem hormon, który jest jakby też hormonem, można powiedzieć, mózgowym, bo to jest wszystko połączone. Przysadka mózgowa, tarczyca, jajnik, to wszystko.
Pani
chcę
Alicjo.
Tylko powiedzieć właśnie tak, że... tak, słucham?
Po prostu bardzo ciekawie pani mówi, ale niestety akurat to jest ostatni telefon, bo kończy nam się czas audycji.
Ale ja chcę tylko powiedzieć, zaznaczyć to, że w naprotechnologii, medycynie, która pomaga naprawdę małżonkom, pokazało to, że w momencie, kiedy naprawdę działo się coś niepokojącego, przyjechała do nas położna i jest lek, naturalny progesteron w dużej dawce, który daje się domięśniowo i tak naprawdę właśnie przed porodem wartość progesteronu sięga ponad 200 wartość taka osiąga.
Dobrze, pani Alicjo,
nie da rady zera,
wykładu więc... całego przeprowadzić, także i tak długo już pani mówi, prawie 7 minut. No, czas nam się kończy, bardzo przepraszam. Jeszcze tutaj pani Marta napisała odnośnie połogu, a ja jestem jak najbardziej za. Trzeba i zachęcam do bycia królową po porodzie i w połogu. Pozwolić sobie usługiwać, skakać nade mną, wokół mnie, tym, którzy chcą pomóc. I państwo Wola i Bartłomiej Kuśmierscy, na koniec, co chcą jeszcze powiedzieć?
Życzyć wszystkim pięknych połogów. Z mojej strony życzyć ojcom wielu sił, inspiracji, dobrych kolegów, którzy będą ich wspierali w ich efektywnym ojcostwie. Życzę sobie tego też sam, z nadzieją, że jeszcze będzie mi dane przeżyć połóg, poród, a mam nadzieję nie jeden, I dziękuję wszystkim, bardzo mnie zainspirowały tutaj głosy, obecność, świetne komentarze. Dziękuję kolegom, którzy zadzwonili, i pozdrawiam wszystkich.
I pani Wola?
Także, no nie możemy, wiadomo, jesteśmy świadome tego, że po porodzie są możliwe problemy, tak? Nie zamykam, no nie lekceważymy tego, oczywiście. I to, w jaki sposób jest zorganizowany ten czas po porodzie, ma znaczenie, w jaki sposób będziemy sobie radzić, czy nie radzić, tak, z tymi problemami. I w każdej, nawet ciężkiej sytuacji, przypominam kobietom, pamiętajcie, by też zatroszczyć się o siebie w tym ważnym czasie, bo jesteś jako matka potrzebna, nawet jeżeli twoje dziecko jest chore, potrzebuje na przykład operacji, tak, i matka, wiadomo, całkowicie oddaje się, ale właśnie jesteś potrzebna dziecku, całej rodzinie jest potrzebna właśnie, no, zdrowa mama, tak, by służyć. Dlatego w każdej sytuacji, nawet trudnej, nie zapomnij o sobie też.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, państwo Wola i Bartłomiej Kuśmierscy.